Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego, głosu w naszych domach. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, a w naszym studiu goście dr Paweł Sasanka z Instytutu Pamięci Narodowej, Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 roku i Tomasz Świtka, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. Temat, który podejmujemy, Radomski Czerwiec 1976, Batalia o Wolność. Poprosimy doktora Pawła Sasankę o rys historyczny tego wydarzenia, czyli to wszystko, co działo się przed, w trakcie i po, czyli aż do dnia dzisiejszego.
Myślę, że to, o czym będę mówił, będzie taką generalną rozprawą z pewnym stereotypem, mitem, ciągle jeszcze dzisiaj żywym, pokazującym, no, według którego lata 70. były takie kolorowe i no, które dzisiaj duża część, czy jakaś część pokolenia osób średniego, starszego wspomina z pewnym sentymentem i rozrzewnieniem. Przypomnę tylko, że wtedy, kiedy umierał Edward Gierek, w jego pogrzebie uczestniczyło 10 tysięcy osób. Są inicjatywy nadawania jego imienia rondom, budowy pomników. To jest pewien fenomen, bo w żadnym innym kraju bloku wschodniego, ani na Węgrzech, ani w Czechach, na Słowacji, nie ma tego typu sentymentu, takiego ciepłego wspominania lat 70. Choć trzeba oczywiście przyznać, że na tle siermiężnych lat 60. zakończonych kryzysami, no, które wstrząsnęły Polską w 68 i w grudniu 70. roku, jak i lat 80., czyli najpierw zaczętych pięknie Solidarnością, ale później przerwanych stanem wojennym, te lata 70. mogą wydawać się rzeczywiście kolorowe. Ale czy tak było? Będziemy o tym dzisiaj mówić. Powinienem jednak zacząć chyba od tego, że rzeczywiście w ciągu pierwszych kilku lat, dekady wydawało się, że będzie lepiej. I ludziom rzeczywiście w ciągu pierwszych kilku lat dekady żyło się relatywnie lepiej. Zgodnie z tym hasłem, słynnym hasłem propagandy, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ten budowa drugiej Polski proklamowana przez Edwarda Gierka. Powinienem jednak powiedzieć, że u źródeł jednym z takich elementów budowy tej drugiej Polski było to, że ceny podstawowych artykułów żywnościowych, artykułów spożywczych były w ciągu tych lat od 71 do 76 roku utrzymywane na tym samym poziomie. Ceny artykułów żywnościowych utrzymywane były na tym samym poziomie. Ludzie zarabiali relatywnie więcej. Po raz pierwszy z roku na rok zyskiwali w tej skali, jak to był pierwszy taki okres w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Te stałe ceny artykułów żywnościowych były pewną ceną, jaką Gierek, Jaroszewicz, komuniści zapłacili za to, żeby opanować sytuację po grudniu 70 roku. Najpierw zdecydowali o zamrożeniu cen artykułów żywnościowych, później pod naciskiem strajków włókniarek w Łodzi w pierwszych miesiącach 71 roku o wycofaniu podwyżki cen, którą próbował wprowadzić Władysław Gomułka. I od tego momentu władze obawiały się tego, co będzie, gdy będą próbowały wprowadzić kolejną podwyżkę cen. Z kolei duża część społeczeństwa, było takie przekonanie, że ceny nie są zależne od ekonomii, od praw ekonomicznych, ale tak naprawdę zależą od woli politycznej władz i jeśli głos społeczeństwa będzie wystarczająco donośny, to można zmusić władzę do tego, żeby te ceny, władze powinny liczyć się z głosem społeczeństwa. Bardzo długo władze uciekały od problemu podwyżki cen. Już choć lata 70. do dzisiaj często kojarzą się z okresem pełnych półek, relatywnie pełnych półek, to tak naprawdę już od 73. roku coraz bardziej było widać narastające problemy rynkowe tego, że przed sklepami ustawiają się kolejki, brakuje mięsa. Później w jednej z relacji Józef Teich ma taki dział, działacz komunistyczny mówił, że od podwyżki cen uciekaliśmy jak najdalej, ale w końcu nie było od tego ucieczki. Polakom ciśnienie podniósł premier Piotr Jaroszewicz 24 czerwca 1976 roku, wtedy kiedy wieczorem zapoznali się z jego przemówieniem wygłoszonym w Sejmie. Wówczas to ogłosił założenia podwyżki cen, dodajmy od razu drastycznej podwyżki cen. Ceny artykułów mięsnych miały rosnąć o około 69%. Tak naprawdę dzisiaj często mówi się, że chodziło o mięso, ale tak naprawdę miała zdrożeć cała żywność, średnio o około 40%. Co więcej, Piotr Jaroszewicz ogłosił, że ta podwyżka zostanie społeczeństwu zrekompensowana. Tylko tyle, że zasady tej rekompensaty, które ogłosił, były skrajnie niesprawiedliwe. Wbrew oczekiwaniom, nadziejom społecznym, które zakładałyby, że wszyscy mają równe żołądki, że powinni dostać albo taką samą rekompensatę, albo że ta podwyżka powinna zostać w największym stopniu zrekompensowana osobom, które najmniej zarabiają. Okazało się, że ludzie zarabiający najmniej otrzymywali również najniższą kwotowo rekompensatę, czyli ludzie zarabiający około 1300 zł otrzymywali 200 zł rekompensaty, a ci zarabiający powyżej 5000 nawet 500 zł, czyli kilkukrotnie więcej. To była ta czara goryczy, która myślę, że wyprowadziła ludzi na ulicę. I wreszcie Piotr Jaroszewicz 24 czerwca teoretycznie nie mówił o podwyżce cen, tylko zgłaszał projekt pod konsultację. Mówił, że dzień później, w piątek, w zakładach pracy będą prowadzone konsultacje w sprawie tej podwyżki. Tylko tyle, że dla wszystkich było jasne, że te konsultacje są fikcją, że władze tak naprawdę oczekują, wiedzą, jaki będzie wynik tych konsultacji. Scenariusz bowiem zakładał w piątek konsultacje, w sobotę Sejm uchwala podwyżki, w poniedziałek mają być w sklepach nowe ceny. Nawet dzisiaj, w dobie internetu, telefonów komórkowych, nowoczesnych technologii, nie sposób jest przeprowadzić tego typu konsultacji i dzień później podjąć decyzji przez Sejm. Dla wszystkich było jasne, że to fikcja, tym bardziej, że w wielu województwach krążyły pogłoski, zgodnie z prawdą, że trafiły już do nich worki z zaplombowane worki z dokumentacją podwyżki. W tej sytuacji dzień 25 czerwca rzeczywiście był dniem konsultacji, ale zupełnie innych niż spodziewały się władze. Od wczesnych godzin rannych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odnotowywano wzrost nastrojów strajkowych, wybuch strajków w wielu województwach, w województwie elbląskim, gdańskim, szczecińskim, warszawskim, radomskim. Około godziny 10 było już jasne, że na czoło wysuwa się zdecydowanie Radom. I w tym momencie powinienem powiedzieć o skali ogólnopolskiej tego protestu. On często jest utożsamiany przede wszystkim z Radomiem, Ursusem i Płockiem i słusznie, bo w tych miastach ludzie wyszli na ulicę, demonstrowali, demonstracje przerodziły się w starcia uliczne, później spacyfikowane przez władze. Ale tego dnia strajki odnotowano na terenie 24 województw. W niemal 100 zakładach przemysłowych strajkowało około 80 tysięcy osób, a wydaje się, że to jest dolna liczba tych ludzi, którzy tego dnia protestowali, ponieważ tak jak wspomniałem, w wielu zakładach przemysłowych odbywały się konsultacje. Nawet jeśli nie było strajku, to ludzie wprost i głośno wyrażali, co myślą o tej podwyżce cen. Przejdźmy jednak do Radomia. Tam strajk zaczął się w głównym, największym zakładzie przemysłowym w mieście, w fabryce broni, wówczas noszącej imię generała Świerczewskiego, czyli generała Waltera. Co ciekawe, na pierwszych zdjęciach dokumentujących ten protest widać, że na placu przed halami fabrycznymi wśród robotników jest bardzo dużo kobiet. To one doskonale zdawały sobie sprawę z tego, czym jest ta podwyżka cen, jakie to będzie miało konsekwencje dla rodzinnych budżetów i że tak naprawdę oznacza zepchnięcie w przepaść. Robotnicy rozmawiali na ten temat, nie podejmowali pracy. Dyrekcja zakładów nie była w stanie powiedzieć nic konkretnego poza jakimiś szablonowymi, sloganowymi apelami: wracajcie do pracy, cały kraj pracuje, przecież dzisiaj się odbywają konsultacje, jeszcze nic nie jest przesądzone. I tak naprawdę to postawa dyrekcji przesądziła o tym, że około godziny 8 ludzie zaczęli wychodzić przez bramę. narodził się spontanicznie pomysł, że ruszamy w stronę innych zakładów przemysłowych, popularnej blaszanki, zakładów naprawczych taboru kolejowego, radomskiej wytwórni telefonów. Przez bramę Waltera wyjechali młodzi ludzie na wózkach akumulatorowych trzymający biało-czerwone flagi i oni stali się symbolem tego protestu. Ludzie z Waltera ruszyli w stronę innych zakładów przemysłowych, gdzie duża część załogi przyłączała się do tego pochodu, który zmierzał w stronę centrum miasta, w stronę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Robotnicy doskonale wiedzieli, że właśnie to jest to centrum, że to jest to centrum władzy w mieście, że tam należy protestować, żeby ten protest był słyszalny. Gdy przyszli pod komitet, próbował do nich przemówić jeden z sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego, ale robił to w sposób nieudolnie, musiał szybko salwować się ucieczką. W końcu ludzie weszli i udało im się nakłonić do rozmowy pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Radomiu, Janusza Prokopiaka. On również tak naprawdę nie miał nic do powiedzenia robotnikom, ale został przez nich nakłoniony do tego, żeby zadzwonić do Warszawy, przekazać postulaty strajkujących, domagających się cofnięcia podwyżki cen. Wtedy, kiedy rozmawiał, nie usłyszał żadnej deklaracji na temat obietnicy władz rozpatrzenia, a strajkującym przekazał informację, że odpowiedź władz będzie za 2 godziny, wprowadzając ich w ten sposób w błąd. Ludzie myśleli, że rzeczywiście możliwa jest jakaś negocjacja, że władze rozważają wycofanie się z podwyżki cen. Powinienem również powiedzieć, że ten protest na samym początku miał absolutnie spokojny przebieg, a władze już o godzinie 10 podjęły decyzję o tym, że do Radomia zostaną przerzucone jednostki z OMO z okolicznych miejscowości, z Warszawy, Kielc, Lublina, no i przede wszystkim z wyższej drogą lotniczą z Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Zatem nie było szansy na jakąkolwiek negocjację. Od samego początku władze ściągały siły, żeby ten protest spacyfikować. Ten moment godzin południowych w Radomiu to było takie święto wolności. Robotnicy czekający na decyzję władz ruszyli do innych zakładów przemysłowych, między innymi radomskiej wytwórni telefonów, zakładów mięsnych. Wielu świadków obserwujących ten robotniczy pochód zmierzający przez ulicę Żeromskiego, główną ulicę Radomia, miało wrażenie, że to jest rzeczywiście robotnicze święto, robotniczy protest. Tam właśnie robotników błogosławił stojący na schodach kościoła Świętej Trójcy ksiądz Roman Kotlarz, który znalazł się w Radomiu, proboszcz jednej z podradomskich parafii w Pelagowie. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. O godzinie 14, kiedy mijał czas udzielenia przez władze odpowiedzi, ludzie zorientowali się, że w Komitecie Wojewódzkim nie ma już pierwszego sekretarza, nie ma już innych przedstawicieli partii, że wszyscy uciekli. W rzeczywistości zostali ewakuowani przez ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Ludzie zdali sobie sprawę, że zostali oszukani. Zaczęli w coraz większym stopniu demolować, niszczyć komitet, wyrzucać przez okno księgi Lenina, niszczyć portrety, palić legitymację partyjną. Na szczyt budynku ściągnięto czerwoną flagę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wciągnięto biało-czerwony sztandar. Równocześnie do Komitetu Wojewódzkiego zaczęli zbliżać się pierwsi zomowcy, przede wszystkim najpierw z Warszawy i z Kielc. Zaczynały się walki uliczne. Właśnie w tej fazie protestu w czasie tragicznego wypadku zginęło 2 demonstrantów, którzy próbowali zepchnąć w stronę zbliżających się zomowców przyczepę wypełnioną betonowymi blokami. No, próbowali wraz z inną, tych 2 demonstrantów, Jan Łabęcki, Tadeusz Ząbecki, wraz z grupą demonstrantów próbowali rozpędzić tą przyczepę. Na skutek nieszczęśliwego wypadku zostali przez nią przygnieceni, zginęli na miejscu, ich ciała zostały włożone na wózek akumulatorowy, wożone po mieście. Zaczęła się wówczas gwałtowna faza starć ulicznych, w tej pierwszej fazie bardzo gwałtownych. Wówczas również zapłonął znienawidzony dom partii, gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Również w tej najgwałtowniejszej fazie starć ulicznych Wielu świadków odnotowało takie zachowania mogące świadczyć o tym, że miało miejsce milicyjna, policyjna prowokacja. Ktoś zauważył dobrze ubranego człowieka idącego ulicą, który wyjmuje ze swojej aktówki cegłę i rzuca ją w stronę szyby witryny sklepowej. Ktoś inny nawołuje do tego, żeby rabować sklepy. Historykom nie udało znaleźć się dowodów potwierdzających rzeczywiście, że do tej prowokacji doszło. Ale też tego typu rozkazów nigdy nie wydawano na piśmie. Trudno powiedzieć, czy takie dokumenty kiedykolwiek istniało. Są poszlaki wskazujące na to, że władze zrobiły ten krok po to, żeby móc później pokazać robotniczy protest w kategoriach wybryków chuligańskich, w kategoriach wybryków warcholskich. Władze były pod wrażeniem tego, co się działo w Radomiu, w Ursusie i w Płocku, w skali całej Polski i pod wrażeniem, obawiając się tego, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli na wzór scenariusza z grudnia 70. roku, podjęły decyzję o zawieszeniu tej podwyżki cen. I ogłoszono tę decyzję wieczorem 25 czerwca, co przyczyniło się do uspokojenia nastrojów, do wygaszenia strajków. Nie oznacza to jednak oczywiście, że zrezygnowały z zemsty. Ta zemsta, najbardziej dramatyczny przebieg miała na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka, gdzie demonstrantów pałowano, zatrzymywano, zatrzymywanych doprowadzano do komendy wojewódzkiej, komend milicji, bito w ścieżkach zdrowia w sposób niezwykle brutalny. Opowie o tym, myślę, pan Stanisław Kowalski. Te relacje, z którymi ja miałem okazję się zapoznać, były po prostu wstrząsające i trudno się od nich uwolnić. Ludzi zatrzymywano, zupełnie przypadkowych ludzi zatrzymywano na ulicy, kierując się kryterium tego, czy mają brudne ręce, co rzekomo miało świadczyć o tym, że rzucali kamieniami. Czasami zatrzymywano Bogu ducha winnych ludzi, których stawiano i fotografowano z rzekomo ukradzionymi przez nich towarami, co miało być dowodem na ich kradzież. Demonstranci byli brutalnie bici, karani przed kolegiami do spraw wykroczeń, sądzeni przed sądem w trybie przyspieszonym, czy wreszcie przed sądem wojewódzkim. Powinienem o tym powiedzieć, bo to było szczególnie ponure procesy pokazowe, w których między autentycznymi demonstrantami, robotnikami znaleźli się dobrani przez władze ludzie mający incydenty, przeszłość kryminalną. Chodziło o to, żeby pokazać, że to nie był protest robotników, ludzi pracy, ale że były to chuligańskie wybryki. Dzisiaj nie ma żadnych, już wówczas nie było żadnych wątpliwości, dzisiaj tym bardziej, że te procesy nie miały tak naprawdę nic wspólnego z jakąkolwiek sprawiedliwością, nawet tą według PRL-owskiego prawa. Przypomnę tylko, że po czerwcu 76 roku zapadły wyroki sięgające nawet 10 lat pozbawienia wolności, czyli więcej niż po jakimkolwiek kryzysie społecznym wcześniej. Po czerwcu 56 roku czy po grudniu 1970 roku. To był jeden element zemsty władz. Ale władze rozpoczęły również w nocy z 25 na 26 czerwca. Edward Gierek wraz z najbliższymi współpracownikami zastanawiali się, co robić. Podjęli decyzję, żeby dzień później zwołać telekonferencję z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich i uruchomić wielką kampanię propagandową na łamach prasy, radia i telewizji. Ta kampania miała kilka celów. Chodziło o to, żeby potępić warchołów, pokazać, że oni są osamotnieni, że rzekomo całe społeczeństwo popiera podwyżkę cen i kierownictwo Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Chodziło, myślę, też o to, aby stłumić niezadowolenie społeczne i na tej fali spróbować wprowadzić podwyżkę cen. Do tego ostatecznie nie doszło. Te spektakle miały szokujący, straszliwy, ponury charakter. Na wielkich stadionach, we wszystkich, w dużych miastach odbywały się masówki, wiece, w czasie których w czasie których padały na najgorsze hasła potępienia demonstrantów, warchołów z Radomia, Radomia i Ursusa. Szczególnie ponury charakter miał ten wiec zorganizowany na stadionie Radomiaka w Radomiu. Może żeby oddać atmosferę, w jakiej odbywał się te wiece rzekomego poparcia dla władz, powiem o jednym fakcie, który mną wstrząsnął. Otóż okazuje się, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych doskonale pamiętano o dramatycznym czynie Ryszarda Siwca z 1968 roku, który podpalił się na stadionie dziesięciolecia w proteście przeciwko wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie wieców w czerwcu 1976 roku na stadionie w Warszawie i w Radomiu na stadionie znaleźli się strażacy wyposażeni w koce azbestowe na wypadek, jak to beznamiętnie określano w dokumentach, zapruszenia ognia. Chodziło o dramatyczny protest człowieka, ludzi, obawę przed tym, że ktoś może targnąć się na swoje życie, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się tam dokonywano. A w istocie oczekiwano tam od Radomian, czy ludzi, którzy protestowali przeciwko podwyżce cen, że teraz będą popierać tą podwyżkę cen i w istocie sami sobie naplują w twarz. Ważną, bardzo ważną konsekwencją czerwca 76 roku było to, że tak jak podwyżka cen zainicjowała protest społeczny, tak brutalność władz zainicjowała akcję pomocy represjonowanym w Radomiu, w Ursusie i Płocku. Zanim jednak do tego przejdę, powiem jeszcze jedno, no właśnie, żeby rozprawić się z tym mitem Edwarda Gierka jako dobrego ojca narodu. Chwilę wcześniej wspomniałem o telekonferencji z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wówczas to Edward Gierek głosem drżącym z napięcia, z emocji, z nerwów domagał się zorganizowania tej kampanii propagandowej no szokującymi słowami, jak na jednak przywódcę państwa. Mówił, że trzeba tym ludziom pokazać, jak my ich nienawidzimy, jacy to są łajdacy, jak oni swoim postępowaniem szkodzą krajowi. Trzeba na nich pokazywać jak na czarne owce, także powinni się wstydzić, że w ogóle są Polakami, że w ogóle po ziemi chodzą. Przyznają państwo, że trudno o bardziej szokujące słowa. I cała aparat państwowy, i sądowy, i prokuratorski, i prasa dostosowała się do tych słów Edwarda Gierka, przedstawiającego się i funkcjonującego niekiedy do dzisiaj jako dobry ojciec narodu.
Radomski czerwiec 1976, Batalia o wolność, dr Paweł Sasanka. Ja dla takiego pełnego szczobrazu, panie doktorze, chciałbym zapytać z punktu widzenia badań historycznych, zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej, jak potoczyły się dalsze losy w cudzysłowie tych warchołów, tych chuliganów, czyli ludzi bohaterskich, walczących o wolność i o godność swoją, jak również własnych rodzin. I jak potoczyły się losy ówczesnych oprawców, czyli tych, którzy pałowali, którzy skazywali, czyli funkcjonariusze SB, sędziowie.
To smutne, ale chociaż oczekiwalibyśmy elementarnej sprawiedliwości, ale ci ludzie często nie doczekali się właśnie tej sprawiedliwości. Te losy były tragiczne. Najpierw, ponieważ w wyniku czerwca 76 roku nie doszło do przesilenia rządowego i u władzy w dalszym ciągu został Gierek i Jaroszewicz, no przez kolejne lata oni mogli mścić się na demonstrantach, na Radomiu, choćby obcinając dostawy artykułów żywnościowych, tak żeby mieszkańcy Radomia mogli poczuć trudy życia, stając w kolejce za masłem, za podstawowymi artykułami żywnościowymi. Oczywiście pamięć czerwca opluwano i nie pozwalano jej kultywować. Tutaj zmianę przyniósł dopiero sierpień 80 roku i powstanie Solidarności. To Solidarność do końca istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była nośnikiem pamięci o czerwcu. To właśnie w 81 roku, w piątą rocznicę czerwca odsłonięto kamień węgielny upamiętniający protest robotników. Odbyła się tam uroczysta msza. Wokół tego kamienia w latach 80 odbywały się patriotyczne demonstracje. Natomiast jak było w latach 80? No, co tu dużo mówić, oprawcy często robili karierę, funkcjonowali zupełnie bez żadnych skrupułów, funkcjonując doskonale. Może tylko jeden przykład sędzi, która była symbolem tego czerwcowego sądownictwa, sędzia Elżbieta Dobrowolska, która do końca nie zdobyła się na słowo, która awansowała na sędziego Sądu Wojewódzkiego, natomiast do końca wielokrotnie indagowana przez dziennikarzy nie zdobyła się na choćby słowo skruchy. I także no niestety tutaj nie ma pozytywnego, trudno o bardzo pozytywne spojrzenie.
Doktor Paweł Sosanko z Instytutu Pamięci Narodowej, Radomski Czerwiec 1976, Batalia o Wolność. I w naszym studium Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 oraz Tomasz Świtka, przewodniczący NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. No, panowie są świadkami tamtych wydarzeń i prosimy o głos panów w tych naszych wspomnieniach i tym naszym upamiętnianiu Radomskiego Czerwca 1976. Prosimy, pan Stanisław Kowalski.
No tutaj bardzo pięknie przedstawił pan doktor Sosanka całą historię tego Radomskiego Czerwca. Także po prostu ja mogę tylko dopowiedzieć o represjach, jakie były związane z tymi wydarzeniami, jak ludzi męczono, jak ludzi katowano, jak ludzi bito. Tych, których złapano na ulicach, zamykano przez 25 czerwca, później w dalszych dniach zatrzymań, zwożono na komendę wojewódzką policji, gdzie byli katowani, bici, zmuszani do przyznania się do poniewierali ich. Sam byłem świadkiem, ponieważ przeszedłem to piekło, które jak widać przeżyłem bardzo ciężko. Widziałem oprócz siebie, widziałem ludzi pobitych, kobiety bez staników, klęczących, płaczących, pobitych. To było coś strasznego. Oni się na nas wyżywali. Oni chcieli nas zdeptać, chcieli nas, nie wiem, porównać, nie wiem do kogo. W każdym razie nie umiem zrozumieć tych oprawców, którzy w taki sposób traktowali robotnika i naród polski, który wyszedł na ulicę powiedzieć wreszcie dosyć. Także jest mi ciężko o tym opowiadać, no ale represje później przerodziły się w sądy, w kolegia, które nas skazywały. Ja tutaj swoje doświadczenie mam takie, że po zatrzymaniu i ciągłych przez 3 dni biciach, katowaniach na komendzie wojewódzkiej zostałem przewieziony do więzienia w Radomiu, gdzie modliliśmy się na tej komendzie o przewiezienie, o to więzienie. Dlatego do dzisiaj wspominam, jak można modlić się o więzienie, ale niestety my się modliliśmy, bo ta Kaś na tej komendzie była bardzo, bardzo taka agresywna, nie do wytrzymania. No i co się okazuje? Wożą nas na dziedziniec więzienny. My jesteśmy skuci do tyłu i otwierają się drzwi. My czekamy na tą wolność więzienną, a tu patrzymy szpaler przed sobą. Każą nam wyskakiwać, biją, kopią, żeby dobiec te 30 czy 30 parę metrów do drzwi więziennych. Nie mamy sił, przewracamy się, skuci do tyłu, znęcają się nad nami. Kto doszedł do tych drzwi, dobieg, tam zostaje już w środku, a tych, którzy nie dobiegli, każą się wracać. Powtórki, po prostu z tych oprawców, niektórzy z nich, kto nie sięgnął, kto nie uderzył, kto nie miał satysfakcji, po prostu trzeba się było wrócić i przychodzić to piekło znów. Także uważam, że dla mnie takim najdobitniejszą tą później nazwanymi ścieżkami zdrowia to była ta ścieżka zdrowia właśnie na dziedzińcu więzienia, bo ta Kaś w komendzie, to mogliśmy się jakoś zasłaniać, bronić, a tutaj byliśmy skuci, nie mieliśmy już żadnej siły obrony, ani w jaki sposób się zasłonięcia. No i co, po 2 tygodniach wiozą mnie, biorą mnie do jakiejś sali, gdzie siedzi kilku prokuratorów i przedstawiają mi 5 osób, o których nie znam. Mówią, że to są moi wspólnicy. Przedstawiają mi do podpisania akt oskarżenia i w tym akcie oskarżenia pisze wyraźnie, że zarzucają nam udział w tej właśnie demonstracji, straty na 28 milionów złotych, 75 milicjantów rannych, w tym 9 ciężko rannych. Konkretny zarzut z artykułu 275, paragraf 1 i 2 w związku z artykułem 59. Także
zupełnie, że pojedynczy człowiek miał odpowiadać za szkody jak gdyby wszystkie, to znaczy nawet powstałe przed tą, kiedy on w ogóle pojawił się na ulicach miasta. Zastosowano po prostu odpowiedzialność zbiorową, no w jaskrawej sprzeczności nawet z ówczesnym prawem.
Oni tutaj powielali te wszystkie zarzuty, które nam dla wybranych osób, którzy mieli uczestniczyć w tych procesach pokazowych, powielali, no i szykowali swoich świadków, którzy zeznawali na nas w tych procesach. No, mój proces odbył się 26-27 lipca, trwał 2 dni, z Kuci do tyłu, wjeżdżamy na dziedziniec Radomskiego Sądu Wojewódzkiego, gdzie tylko jest ścisła rodzina, nikomu nie wolno wejść. 2 dni procesu, oskarżenia, dobijanie nas. Jeżeli ktoś się nie godził, sędzina kazała wyrzucać nas za drzwi, skutych do tak zwanej siczkarni. Nie dali, traktowali nas jak bydło, nie dali nam dojść do głosu. No i tutaj okazuje się, że po 2 dniach procesu skazują nas od 10 do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator żąda wyroków od 10 lat do 6 lat pozbawienia wolności. W moim przypadku, w związku z tym, że byłem sportowcem, uczniem, miałem rodzinę, bardzo dobre sprawowanie, tak to nazwali, prokurator żąda dla mnie 6 lat pozbawienia wolności. Po 2 godzinach narady tak zwanej tej sędziowskiej skazują nas od 10 lat do 3 lat pozbawienia wolności. Mnie skazują na 3 lata i sędzina motywuje ten mój wyrok tym 3-letnim więzieniem to, że daje mi szansę powrotu do społeczeństwa socjalistycznego, którego ja generalnie nigdy nie nienawidziłem i nie miałem nic z tym wspólnego. Także wywożą mnie po tym wszystkim do więzienia w Strzelcach Opolskich z innymi też aresztowanymi, rozwożą nas w przeciągu 3 dniach, po drodze wysadzają innych od nas z Strzelca, po innych więzieniach i po 3 dniach znajduje się w Strzelcach Opolskich zakład karny numer 1. Na tym dziedzińcu przywitał nas naczelnik więzienia. Nie wiem, czy ja taką twarz miałem niewyjściową, no ale byli wśród nas z innych transportów ludzie, którzy byli skazani za zabójstwa, za napady i on dochodzi do mnie i mówi: po co ty, bandyto, warchole, przyjechałeś? Ja mu mówię odsiedzieć wyrok. A on do mnie mówi: nie przeżyjesz. A ja mówię: spróbuję. I takie przywitanie miałem w Strzelcach Opolskich. Po przejściu do magazynu, gdzie mieliśmy się rozebrać, już zauważyłem jakąś zmianę. Dochodzi po drodze do mnie funkcjonariusz służby więziennej i po cichu mi mówi: nie martw się, jakoś będzie. Także w więzieniu w Strzelcach Opolskich zobaczyłem już i odczułem to z tych funkcjonariuszy służby więziennej, którzy niektórzy myśleli inaczej. Myśleli, widać, nie tak jak w naszej centralnej Polsce, żeby nas tylko wyzywać, bić, katować, tylko widać ludzie też, niektórzy chyba myśleli, że nie jest tak dobrze w naszym kraju. Także siedząc 7 miesięcy w Strzelcach Opolskich odbywa się w Sądzie Najwyższym rozprawa rewizyjna, gdzie jako jedyny wychodzę z Sądu Najwyższego, zmieniało mi wyrok na 2 lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 i wychodzę 17 stycznia na wolność. Wychodzę zniszczony, nawet taki do dzisiaj I wspominam, że w tej przebieralni, bo jak ten klawisz otworzył mi drzwi, zaczął mówić, że wychodzę na wolność. Niektórzy więźniowie płakali, no bo mieli duże wyroki. Także w przebieralni zakładam szybko spodnie, patrzę, spodnie mnie opadły. Myślałem, że ich nie zapiąłem, a to okazało się, że po prostu ważąc wtedy, jako młody chłopak, sportowiec, jak mnie zamykali, około 65 kilo ważyłem ponad, no około 53 kilo, także może to duża utrata wagi, ale do tego dochodził stres, znęcanie się, dokuczanie w Strzelcach Opolskich. Nas nie bito, ale ci polityczni klawisze tak zwani dokuczali. Byłem więźniem pod specjalnym nadzorem. I tak jak już mówiłem, wychodzę 17 stycznia, wsiadam do pociągu, przesiadkę mam we Wrocławiu, no i pociąg pełny ludzi. Dochodzę do któregoś przedziału, bo już nie miałem siły stać, ogolony na łyso. No i proszę ludzi, czy by nie pozwolili mi na chwilę usiąść, bo jestem zmęczony. No i słyszę głosy albo z więzienia, albo z wojska. Ja mówię, że powiedziałem im, że jestem z Radomskiego Czerwca, wyszedłem z więzienia i do dzisiaj wspominam to z taką łezką w oku. Radość tych ludzi. Zaraz zrobili miejsce, robili takie zmiany. Dawali mi jeść. Ja później usnąłem. Do samego Radomia jechałem. To było piękne. Spałem. Oni mnie obudzili. To było coś pięknego, gdzie ludzie z różnych stron Polski w taki sposób zareagowali na to, jak na człowieka, który wyszedł z więzienia po radomskich wydarzeniach.
Panie Zbigniewie, niech pan może opowie o Zbigniewie Zabrowskim jako jednym z przywódców. No
tutaj muszę wspomnieć, bo pan doktor mi podpowiada moją taką sympatię do pierwszego oskarżonego, który był skazany w pierwszych procesach, Zygmunt Zabrowski. Był to człowiek, z tego co oni tam wciągnęli go w ten proces, był człowiek wielokrotnie karany. Dla mnie to był przykład. Ja nie wiem, skąd wzięła się w nim taka duma robotnika, który prowadził tych ludzi pod ten komitet. Naprawdę z wielką sympatią, z wielkim oddaniem mówię o nim, choć on nie żyje już, bo został zamordowany. Tak uważam, w Warszawie przez Służbę Bezpieczeństwa znaleźli go na torach z obciętą głową i przejechany i obciętymi nogami. On właśnie wtedy w lipcu w Radomiu, gdzie ja się załamałem, a przebywałem w nim dwa dni pod tą celą, chciałem sobie odebrać życie i się powiesiłem. On mnie odratował, on zerwał ten z tej ścierki zrobionych, tą linkę i po prostu mówił: Kajtuś, co ty robisz, wytrzymamy. Także to był człowiek, o którym warto mówić, choć oni go opluwali nas, ale naprawdę do dzisiaj i do końca życia będę o nim pamiętał.
Radomski Czerwiec, 1976, Batalia o Wolność. Przed chwileczką głos zabrał pan Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Zanim oddamy głos panu Tomaszowi Świtce, panie Stanisławie, czym jest Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76? Jakie cele, jakie założenie, jaka działalność?
No, Radomski Czerwiec po prostu powinien powstać o wiele wcześniej, no ale już nie mogłem tego wytrzymać, że staliśmy z boku. Mało kto się nami interesował. Wiadomo, Solidarność robiła te wszystkie obchody. My byliśmy w jakiś sposób zapomnieni. No i trzeba było zebrać się i założyć to Stowarzyszenie Radomski Czerwiec. Radomskiego Czerwcowi, ludziom, którzy żyją, którzy to przeżyli, zależy nam przede wszystkim na edukacji młodzieży. Robię to ja, pomagają mi ludzie z mojego stowarzyszenia, ale generalnie ja, który nie jestem pedagogiem, już w takiej roli występuję. Jeżdżę po szkołach, szkoły przyjeżdżają do nas. Mamy dosyć w tej chwili spory metraż w stowarzyszeniu. Mamy Izbę Pamięci. Bardzo ładnie to wygląda. Kto u nas nie był, zapraszam. można, mamy fajny taki pokój ubeka, gdzie są przebrany jest ubek, jest aresztowany. No fajnie, pięknie to wygląda i bardzo się cieszę z tego, że tak jak tutaj takie miałem pytanie, czym się zajmuję. No musimy się zajmować tym, żeby młodzieży przekazywać, póki my żyjemy, przekazywać to, co przeżyliśmy, ponieważ jeżeli nas zabraknie, to tylko będzie można się dowiedzieć od historyków z IPN-u, ewentualnie z książek, o których też czerpią od nas, dowiadują się, sami prowadzą badania nad tym, ale myślę, że najlepszym dowodem i przekazem to jest ten człowiek, który to przeżył, to piekło na ziemi i może o tym opowiedzieć, bo jednak też, tak jak pan doktor Sanka tutaj jest, też może niektórych rzeczy nie wiedzieć, bo wiadomo, on
ja się urodziłem
innym,
we wrześniu 76 roku,
tak.
Więc siłą rzeczy
ja rozumiem,
dowiaduję panie się,
doktorze, ale z materiałów nie ma tego,
oczywiście,
także
to jest, także niezbędne jest jedno i drugie.
Tak, także myślę, że my się uczymy od was, a wy pewne rzeczy bierzecie od nas, także jest to bardzo piękne, bardzo fajne, także no, moim celem i stowarzyszenia jest po prostu pamięć o tych ludziach, o tych wydarzeniach i przekazywanie ludziom młodym, bo jednak chwilami sam jestem zdumiony, że są takie momenty, że nawet w tym Radomiu pyta się ktoś człowieka młodego o czerwcu, on nie wie. Nie wie w ogóle, co to znaczy, nie wie, co to było. Dlatego należy to edukować, należy mówić. Trzeba zwrócić się do pedagogów radomskich, w ogóle do oświaty w Polsce, żeby w książce, w historii jednak o tych wydarzeniach pisano więcej i żeby ludzie w Polsce dowiadywali się i o Radomskim Czerwcu, i o Płockim, i Ursusie, i innych miastach w Radomiu, które w 76 roku mieli godność podnieść swoją głowę przeciwko władzy komunistycznej.
Dziękuję, pan Stanisław Kowalski. Dziękuję. Tomasz Świtka, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska, w temacie Radomski Czerwiec 1976, Batalia o Wolność.
Ksiądz Roman Kotlarz. Bardzo szybko podzieli los protestujących robotników, ale jakby po kolei. Kiedy rodzi się pod Staszowem, w byłym województwie kieleckim, już wtedy ma takie skłonności, żeby zostać księdzem. Rodzi się w 28 roku. Wojna trochę... trudności w nauce. W Krakowie kończy liceum, wstępuje tam do seminarium, ma powołanie. Kończy seminarium u nas w Sandomierzu, jest w 54 roku wyświęcony i przez księdza biskupa Kantora Lorka. Bardzo szybko jednak jego działalność nie podoba się władzy ludowej. Jest w ciągu 7 lat w 6 parafiach, bo jest, zaczyna od Szydłowca, trafia do Żarnowa, Koprzywnicy, Mirca, Kunowa i Nowej Słupi. Zanim trafi do nas, do Pelagowa, gdzie zostanę jego późniejszym ministrantem i moim proboszczem. Tutaj można by o każdej z tych parafii, gdzie był ksiądz Kotlarz, opowiedzieć, czy stworzyć taką audycję. Mieszkańcy do dzisiaj w tych parafiach pamiętają o księdzu Kotlarzu, czczą jego pamięć, modlą się o jego rychłą beatyfikację w nadziei, że ona nastąpi. I kiedy ksiądz Roman Kotlarz w 61 roku trafia do Pelagowa, to jest taka pierwsza miejscowość od Radomia, a należy do niej również duża przemysłowa dzielnica Radomia, Podkanów. Tu bardzo szybko nawiązuje kontakty z ludźmi. To tak jak było w poprzednich parafiach, jest, ma dużą sympatię. Jeszcze dodam, że trafia po księdzu Skowronie, Michale Skowronie, który zostaje przez komunistów prześladowany, uwięziony, tak jak biskup Kaczmarek i zresztą niedługo umrze. I ksiądz proboszcz, no, Kotlarz zostanie jakby już wtedy w pełni proboszczem i będzie naszym proboszczem. I też opiekuje się chorymi w szpitalu. Tam co dzień dziennie idzie 4 kilometry, odprawia mszę świętą, niesie posługę chorym w szpitalu, nie tylko psychiatrycznym, chociaż to jest głównie znany w Krychnowicach, ale są tam też no, oddziały inne. Tam ksiądz Kotlarz podaje się poznać jako też ofiarny kapłan, który wspomaga ludzi chorych. Cóż, jest przeddzień 25 czerwca. Ksiądz Kotlarz idzie po swojej parafii, zna tu wszystkich. Od kołyski po starca. Wie, jak się ludziom żyje, jakie mają potrzeby. A celem, a właściwie powodem jest przejście imieniny. Jana Janiny. Przechodzi od domu do domu, zaskakuje kompletnie ludzi. Przecież to roboczy dzień. Każdy jest zapracowany, częstuje jakimś cukierkiem, jakimś dobrym słowem, składa życzenia, idzie dalej. I właśnie tu księdza Kotlarza zaskakuje ta informacja o tym, że jest podwyżka. To już podali w telewizji, jest już wieczór. Pamiętam, jak u nas, bo akurat był, nawet mamy brat chory, nie z tej parafii, a znał go i wiedział, że jest Janek, przychodzi i też mówi, że właśnie taka jego troska, czy ten biedny Radom to wytrzyma, przecież to takie podwyżki. I to, że on jest tam rano, to już zdecydował, myślę, na wieczór 24, że wychodzi z tłumem, staje na schodach kościoła Świętej Trójcy, jezuitów, błogosławi robotników strajkujących, modli się, udziela im jakby rozgrzeszenia na wypadek, gdyby były ofiary śmiertelne. I nie myli się, bo te ofiary będą i są. I ksiądz Kotlarz tym błogosławieństwem jakby wkupił się do robotników, a zarazem strasznie naraził władzy. Ale naraził się już wcześniej, bo w tych poprzednich parafii też musiał jakby chociażby obronie chociażby krzyża, na przykład w szkole w Koprzywnicy, czy też w Szydłowcu, gdzie ponad 1000 podpisów zostało zebranych. W Mircu, gdzie musiał opuścić po północy parafię, żeby parafianie nie zrobili jakby protestu, nie zablokowali jego odejścia. Więc wszędzie już był jakby tutaj tej władzy bardzo, bardzo się naraził. I cóż się dzieje? Ksiądz Kotlarz natychmiast broni tych ludzi skrzywdzonych, tak jak tutaj mówił kolega pan Stanisław. On już broni ich w następną niedzielę. Już o nich się modli się o to, by ta krzywda, która się dzieje, bo ma takie informacje chociażby z historii, bo modli się o to, by tak Polak nie robił krzywdy temu Polakowi. I to bardzo rozwściecza władzę. Tak zwani nieznani sprawcy przynajmniej 3 razy najeżdżają księdza na plebanii, a powiem, że mieszkał sam, nie miał ani gospodyni, ani kościelnego, ani organisty, bo po prostu sam. Ale to są świadkowie, bo było, można to oczywiście z historii dzisiaj i z opowiadań, z relacji, z tych świadków to oczywiście odtworzyć. Jest najeżdżany przynajmniej 3 razy i przynajmniej 3 razy jest bity, jest zastraszany, jest maltretowany, jest poniżany. Potrafią go wyprowadzić na tory, bo tory są dosłownie za plebanią, rzucić sutannę i powiedzieć: tak, przyjedzie pociąg i ciebie. Więc ksiądz Kotlarz bardzo podupada na zdrowiu, bardzo to przeżywa, jakby nie chciał się podzielić, może też nie narazić, bo to jednak tak trzeba powiedzieć, innym, znaczy tutaj narazić innych na to, żeby za niego odpowiadali. Traci bardzo szybko siły, zdrowie i 15 sierpnia, kiedy odprawia mszę świętą, zasłabnie, przewróci się przy ołtarzu, krzyknie tylko: Matko, ratuj, i na drugi dzień trafi do tego szpitala, w którym był kapelanem. Tam stan jest agonalny. 18 sierpnia umiera. Jego pogrzeb to wielka manifestacja robotników radomskich, którzy niosą swojego księdza 4 kilometry właśnie z Krychnowic do Pelagowa, do Trawlic, do tego kościółka, gdzie jest msza polowa. Po tej mszy polowej jedzie trumna i do Koniemłot, gdzie jest pochowany razem w grobie rodzinnym ze swoją mamą. A my od 40 lat jeździmy tam dokoniemy. W tym roku też będziemy 21 sierpnia w dniu pogrzebu w niedzielę. Będziemy się modlić i tak jak co roku, by ksiądz Kotlarz wspomógł nas, bo tak myślimy, że niesione do niego prośby pomagają. W to wierzymy i chcielibyśmy bardzo, by mamy taką nadzieję, został błogosławionym. O to się modlimy i zapraszam w ten sposób już na 21 do Koniemłot, na 18 do Pelagowa Trablic, gdzie jest jego Izba Pamięci, gdzie mieszka w tej plebanii, gdzie był najeżdżony, bity, katowany, poniewierany. Tam będzie nasz biskup ordynariusz Henryk Zimowski, Tomasik, ksiądz biskup, odprawi mszę świętą i będzie, a już najwcześniej, bo 18, czyli w sobotę, w Mircu, w tej parafii, w której ksiądz Kotlarz był, będą też uroczystości, na co zapraszam w imieniu organizatorów, by mieszkańcy, ale i ludzie, którzy znali księdza Kotlarza, którzy są co roku tam przyjechali, bo udamy się też do sanktuarium w Kałkowie Godowie, gdzie jest Golgota Martyrologii Narodu Polskiego i jedna z tablic, znaczy z kaplic, jest poświęcona właśnie wydarzeniom czerwca i księdza Romana Kotlarza. Tam po Mircu będzie Droga Krzyżowa i również będziemy się tam modlić, bo tak co roku Solidarność dba i pamięta. Teraz się cieszymy, że jest dużo jakby jeszcze innych, szerszych inicjatyw, które jakby łączą Radomski Czerwiec. Bardzo dużo włącza się i młodych ludzi, i sportowców, i biegaczy, i jest wyścig chociażby, i są różne inne uroczystości. Także bardzo nas to cieszy, że rozszerza się jakby krąg i więcej ludzi pamięta, przychodzi, angażuje się. Powiem tak, że właśnie telewizja Trwam będzie relacjonować mszę świętą spod pomnika kamienia, który może nigdy nie został pomnikiem, ale jest pomnikiem pod nim, bo to był kamień węgielny, który został radomskim pomnikiem. Tam jest jakby trzy pomniki w jednym. Tam się modlił nasz Jan Paweł II Święty. Mamy takie piękne miejsce i właśnie stamtąd będziecie Państwo relacjonować i mogli zobaczyć transmisję mszy świętej o godzinie 13 25 czerwca, na którą oczywiście wszystkich zapraszam, nie tylko Radomian, ale i gości z zewnątrz.
Radomski Czerwiec 1976, Batalia o wolność, to temat dzisiejszych rozmów. Nasi goście: dr Paweł Sosanka z Instytutu Pamięci Narodowej, ponadto Stanisław Kowalski ze Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 i Tomasz Świtka, NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Podczas procesów mówiono o świętej trójcy, czyli Mozgała, Szczygieł i Rojewski. Kim byli?
Pułkownik Mozgawa, czyli kapitan wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Radomiu. Pułkownik Szczygieł, czyli zastępca komendanta wojewódzkiego Milicji do spraw SB, czyli szef służb bezpieczeństwa w Radomiu. Pułkownik Rojewski, szef Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej. W czerwcu 76 roku stał na czele grupy śledczej, której zadaniem było prowadzenie śledztw, postępowań przeciwko osobom zatrzymanym po czerwcu 76 roku, odpowiedzialny za w dużej mierze za to, co działo się w Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu.
Jan Iglikowski.
Jan Iglikowski to jest na palcach jednej ręki można policzyć przykłady pięknych postaw. Otóż Jan Iglikowski był w czerwcu 76 roku prokuratorem wojewódzkim w Radomiu, który miał odwagę sprzeciwić się bezprawnemu biciu zatrzymanych, doprowadzanych. Widział to, co się działo w Komendzie Wojewódzkiej. i sprzeciwił się temu. Interweniował najpierw u komendanta wojewódzkiego, później u generała Stanisława Zaczkowskiego, czyli zastępcy komendanta głównego Milicji Obywatelskiej. Jak gdyby stanowczo domagając się przerwania tej patologii, za to wkrótce został odwołany. Do Radomia przyjechali przedstawiciele prokuratury generalnej PRL, którzy przejęli de facto ręczne sterowanie prokuraturą i prowadzenie postępowań z jego rąk. To jest jedna z takich postaci. Powinienem jeszcze wymienić w tym kontekście sędziego Jerzego Sawickiego. To również jest przykład pięknej postawy, kiedy sędzia sprzeciwił się bezprawiu, które miało miejsce w radomskich sądach, za co zresztą zapłacił.
Takie pytanie jeszcze, zwłaszcza może do pana Stanisława Kowalskiego. Jak żyje się w mieście, gdzie poruszają się po ulicach miasta, spotykają się w urzędach, w sklepach z jednej strony Kacia, z drugiej strony ofiary? Przecież chociaż historia może nie skazała ich, czy odpowiednie organy państwa nie skazały ich za te haniebne czyny, to jednak ich twarze, ich postaci są rozpoznawalne przez ofiary.
No tak, no ale my nie mamy na to wpływu generalnie. Także oni starają się w jakiś sposób unikać nas, nie pokazywać się, ale w naszej pamięci ci oprawcy, ci, którzy w jakiś sposób nas chcieli unicestwić, zlikwidować. Dzisiaj sobie żyją dobrze, spokojnie. Nie mamy ich adresów, nie mamy... niektórych może gdzieś się widzi, ale z tego, z relacji niektórych ludzi, gdzieś z rozmów, wiemy, że żyje im się dobrze, że mają wysokie emerytury, mają firmy, dzisiaj są to szanowani obywatele i biznesmeni niektórzy, także oprawcy Radomia nigdy nie zostali ukarani. I to jest taka porażka, uważam, wymiaru sprawiedliwości, że dała im się rozwinąć im skrzydła, gdzie do dzisiaj chodzą bezkarnie, śmieją się ludziom w twarz. Niejednokrotnie miałem takie przykłady, gdzie dochodziło do awantur, gdzie z nimi się spotkałem, wyzywali mnie w różnych miejscach. Ja musiałem odpowiedzieć im tym samym. Oni się czuli butnie, czuli się po prostu, że są dalej mocni. I myślę, że tak się czują i do dzisiaj. W każdym miejscu, gdzie są, mają swoje układy, swoje jakieś miejsce na ziemi, mają pieniądze i mogą, uważam, pomiatać ludźmi, którzy zrobili coś dobrego dla Polski. No ale niestety, nie wiem, nie wchodzę w kompetencje wymiaru sprawiedliwości, ale chyba przyszedł czas na to i jest odpowiednia pora, żeby chyba porządek zrobić z tymi bandytami, bo oni nas nazywali bandyci, że my byliśmy, a to oni właśnie wyciągnęli rękę Polak na Polaka i oni powinni ponieść odpowiedzialność. Myślę, że są w Polsce ludzie, którzy chcieliby do tego doprowadzić i myślę, że dopóki będę żył i dożyję takiej chwili, że spojrzę temu bykowi w oczy, gdzie będzie mógł żyć na poziomie normalnego robotnika i zobaczyć, jak to wygląda życie, a nie tak jak mówię, żyją w dostatku i śmieją się z nas. Śmieją się i drwią.
Wreszcie... Stanisławie, przepraszam, ale znaczy, tutaj jestem pesymistą, bo myślę, że te 25 lat zaniechań sprawiło, że nie żyje już wielu osób, które mogłoby rzucić światło na sprawę. Co tu dużo mówić, to jest czerwiec, jest jednym z tych przykładów właśnie skutków tego, czym jest zaniechanie, jakiegoś rozliczenia, próby rzeczywiście zaczęcia na nowo w momencie odzyskiwania wolności. i należy oczywiście do tego dążyć, natomiast no, myślę, że pod wieloma względami jest już za późno.
Na pewno trzeba podkreślić taką rzecz, że robotnicy czerwca 76 zarówno z Radomia, z Płocka, Ursusa, jak również wielu miast czy zakładów nie szli przed komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z jakąś chęcią samosądu czy skazania. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które żądają sprawiedliwości i wymierzenia tej sprawiedliwości, do tej pory nie chcą samosądu, chcą
Ja sobie z tego oczywiście zdaję sprawę, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z konsekwencji zaniechania i upływu 25 lat.
Mówi się o zmowie funkcjonariuszy.
Czas zaciera ślady i no, prawda historyczna, o której ja tutaj mówiłem, nie jest tożsama z prawdą sądową, pewnymi sprawami, które trzeba udowodnić. I dlatego wiele spraw nigdy już nie pozostanie wyjaśnione.
Tak, dobrze pan mówi, tylko że jeszcze my żyjemy, my świadkowie jeszcze nie wszyscy odeszliśmy, chociaż pomalutku zdajemy sobie sprawę, że niedługo ten czas nasz może być blisko i jeszcze ci oprawcy żyją, także jest szansa ich znaleźć, skonfrontować. Także myślę, że sam ich poznaję gdzieś. Kiedyś domagałem się takiego, mówiłem głośno nazwiskiem przed 20 laty o pewnym ubeku i do dzisiaj byłem przesłuchiwany w prokuratorze i do dzisiaj nigdy nikt go nie ruszył i nie wiem, co się z nim dzieje dzisiaj. Także myślę, że jeszcze można wyciągnąć ubeka jednego, drugiego i my nie chcemy jakiejś spalenia na stosie, ale wreszcie niech spojrzy tym ludziom w oczy i może się uderzy w pierś, że źle robił.
Na pewno ważnym krokiem, choćby nie tylko w wymiarze symbolicznym, no jest postulowany pomysł odebrania im wysokich uposażeń. No to jest choćby ten wymiar, tak? Jest też przywróceniem elementarnej sprawiedliwości.
Czytałem dzisiaj prasę, że minister spraw wewnętrznych Baszyk chce wprowadzić taką ustawę, ale dla mnie osobiście to niby się cieszę z tego, ale to też nie jest satysfakcja, bo jak ja bym miał 2100 zł, a mam 880, to dalej ten bandyta ma więcej ode mnie i więcej od ludzi, którzy mają jeszcze niewypracowane, nie są na emeryturze i mają po 620 zł z MOPS-u. I on dalej będzie się śmiał, nawet mając te 2100. Także wie pan, no jest jeszcze dalej ta granica, jest już jakiś krok naprzód i na pewno to jest dotkliwa kara, jak się bierze 10 czy 12 czy 8 tysięcy, a dostanie się 200, ale jednak niechby spróbował ten oprawca żyć za te 600 czy 800 zł. Wtedy byśmy zobaczyli, jak i zabrać mu to wszystko, co ma, niechby zaczął mieszkać jak zwykły człowiek, chodzić po chleb, po zakupy, zobaczyć trudy codziennego dnia. On może by zrozumiał wtedy, jak wygląda życie robotnika, jak wygląda życie normalnego człowieka. A tak, on żyje w dobrobycie. Nakradli, nabrali pieniędzy, oszukali, dorobili się czegoś. A dzisiaj to on żyje ze zwykłej skarbonki, jeden czy drugi, plus dostaje wysoką emeryturę.
Radomski czerwiec 1976 to nasze rozmowy. Zapraszamy Państwa do telefonowania. Nazwaliśmy ten Radomski czerwiec Batalią Wolność. W tymże roku 1976 Jan Pietrzak, można powiedzieć, pisze i komponuje, jednocześnie śpiewa utwór, który stał się i po dziś dzień jest siłą walki o niepodległość, o wolność, wspomnieniem tamtych lat.
W głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, uli steków, nasz rodowód, nasz początek, Henot, Gwiazda, Kraka, Lecha, w
długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz cygienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. Żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Oczywiście Jan Pietrzak, a my wracamy do radomskiego czerwca 1976. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Krystyna z Radomia.
Prosimy, Panie Krystyno.
Chciałabym przekazać, że byłam w Radomiu w tym czasie, gdy były właśnie zamieszki, no zamieszki trudno powiedzieć, protest. I sama byłam, doświadczyłam tego, gdyż mój brat został może nie osądzony, ale był aresztowany w sprawie Brożyny. Był przewieziony do Warszawy na Mokotowie, gdzie zmarł. Jedyna nadzieja tylko jest moja, to jakoś, że jest umieszczony na tablicy w Kałkowie, gdzie mam nadzieję, że kto będzie, kto jest, wspólnie jeśli modlimy się, to modlimy się i dla niego. Bo jak na razie to nie słyszę, żeby był wspominany jakoś nawet, że właśnie jest był poszkodowany, że był oskarżony. I myśmy, cała rodzina cierpiała z tego powodu, bośmy byli wzywani na przesłuchania, na różne. Duże miałyśmy w domu, przychodzili do nas policja, różne rewizje były prowadzone. Jedynie właśnie tylko to jest, że w Bogu nadzieja, że jednak ludzie, gdy pojadą do Kałkowa, będą się mogli modlić za duszę jego, bo on został na Mokotowie zamęczony. Chociaż o tym się nie mówi. Nie będę wracać, nie będę mówić szczegółów, bo to nie na
antenę. Ale Pani Krystyno, przynajmniej proszę podać jego imię i nazwisko.
Stanisław Nowakowski.
Proszę Pani, jeżeli Moje nazwisko Stasiek Kowalski, Stowarzyszenie Radomski Czerwiec. Jeżeli mogę coś pani podpowiedzieć, bo nie mamy takiej wiedzy, tak jak pani mówi, jeżeli by pani się do nas zgłosiła, nasze stowarzyszenie mieści się w Radomiu na Reja 16, dyżury są w czwartki od 15 do 17, zapraszam serdecznie i byśmy porozmawiali, podjęli ten temat, bo my, ja w tej chwili się dowiaduję o panim razie pierwszy raz, także bardzo proszę o kontakt.
To rzeczywiście jest historia, która jest historią nie do końca, czy no w dużej, w znacznej mierze niewyjaśnioną, tak? Okoliczności śmierci Jana Brożyny, tak, który został znaleziony na ulicy, a później no, oskarżono o to, że został pobity przez, że został pobity. Władze, Służba Bezpieczeństwa oskarżyła o jego pobicie ludzi, którzy byli świadkami, jak był bity przez patrol ZOMO. Okoliczności tej śmierci nie zostały wyjaśnione, natomiast później no, tych ludzi, którzy wskazali na Służbę Bezpieczeństwa, no rzeczywiście różne koleje dziwne, podejrzane, no, wskazujące na to, że tam również Służba Bezpieczeństwa no, działała. Także...
Tak, panie doktorze, to jest właśnie mówił pana.
My jako rodzina to my doskonale wiemy, jak to było. I z nami świadków i w ogóle jak to było ta, bośmy mieszkały na tej ulicy, więc ja doskonale wiem, jak to było. No ale tego się nie pyta o to. Nikt tego nie chce wiedzieć. Jedyna tylko nadzieja właśnie, że jest na tablicy w Kołkowie, gdzie ludzie się mogą pomodlić i za niego, który został właśnie w ten sposób posądzony, a później zwinął. Dziękuję bardzo.
Ja bym jeszcze bardzo chciał panią zaprosić, jeśli pani słyszy nas w tej chwili, bo my się modlimy właśnie w Kałkowie, w tej kaplicy, przy tej tablicy 18 sierpnia. Jedziemy o godzinie 19, wcześniej w Mircu, jak już mówiłem, i tam jak co roku jesteśmy i tam będzie Droga Krzyżowa, także zapraszamy również panią do wzięcia udziału. Będzie autokar Radomska Solidarność i tutaj koledzy z Czerwca i parafianie z parafii i właśnie Pelagów w Trablice, jak i również z Mirca jadą do Kałkowa i tam właśnie w grocie księdza Kotlarza, wydarzeń czerwca i na Golgocie Martyrologii Narodu Polskiego będziemy 18 o godzinie 19 jest wyjazd Droga Krzyżowa i apel jasnogórski. Bardzo panią zapraszam.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem, bardzo mnie to, jest bardzo dobry temat. I
kto do nas telefonuje?
Telefonuje z Przemyśla Adam.
Prosimy, panie Adamie.
W tym czasie, jak te wydarzenia się w Radomsku stały, to ja byłem w Krakowie na kursie takim z pracy. Mieliśmy kurs i wieczór po tych zajęciach się ukazały te w wiadomościach właśnie szkalujący robotników, które upomnieli się o te wielkie podwyżki, że jakie były. Nazwano ich warchołami, ukrzyczeli ich zbrodniarzami właśnie. I ten kurs, który my byli, rozwiązali na ten moment tak, że następnego dnia poszliśmy na kurs. Tam wszystkie ci władze byli na jakiejś naradzie i po naradzie myśmy musieli pojechać do domu. A tutaj już, gdy wróciłem do Przemyśla, to w niedzielę takie masówkę zrobili na stadionie Polonia, który teraz jest zlikwidowany. Krzyczeli przed warchołami, to wszystko. Takie partia to zorganizowała. Nie wiem, czy tak było w całej Polsce, ale chyba w całej Polsce tak się odbywało przeciwko tym ludziom.
Realizacja zamówienia złożonego przez samego Edwarda Gierka. Tak, kampania prokandowa.
I to proszę... Jest to bardzo dobrze, że to wspominają ci panowie, bo pokrzywdzeni. No i właśnie by trzeba było jakoś jeszcze przyspieszyć, żeby tych SB-ków, żeby im to pozabierać, napiętnować ich, te rodziny, bo te rodziny tych SB-ków mają dzieci, ich wnukowie, posady dobre i dalej się mszczą na ludziach.
I
a ci robotnicy pracują za parę groszy, za 900 zł biuro pracy go wysyła
tak
do takiego, który ma jakieś firmy, daje mu tam pracować za 900 zł, a temu płaci właśnie tym SB-kom, co mają te ochrony, to wszystko. I właśnie z tym trzeba skończyć. I niech lepiej, niech pracownik ma płacone normalne pensje, a nie żeby ci zarabiali na ludziach, biorą dotacje podwójne, a tym grosze dają. I to tak dalej się dzieje i trzeba właśnie z tym skończyć.
Dziękuję panie Adamie. Pozdrawiam. Pan doktor Paweł Sosanka o tej akcji propagandowej na życzenie Edwarda Gierka.
Wspomniałem krótko bardzo o tej telekonferencji zorganizowanej w dzień po, czyli 26 czerwca, kiedy Edward Gierek domagał się zorganizowania tej kampanii propagandowej. No i rzeczywiście na łamach prasy, radia, w telewizji ruszyła wielka kampania, z której nie można było się dowiedzieć, co się wydarzyło, że coś miało miejsce w Radomiu, w Ursusie, jaki przebieg miał wydarzenie, natomiast no, można było usłyszeć o tym, że cały naród, że całe społeczeństwo wspiera kierownictwo przeciwko warchołom, burzycielom, tym, którzy zakłócili tok konsultacji w sprawie podwyżki cen. Na stadionach, w dużych placach, naprawdę w bardzo wielu miejscowościach w całej Polsce spędzano ludzi i ci ludzie musieli demonstrować swoje poparcie dla Edwarda Gierka, dla Piotra Jaroszewicza, przy czym oczywiście nie miało to nic wspólnego z jakimś autentycznym poparciem, bo wielokrotnie było tak, że obecność na tych wiecach była obowiązkowa, sprawdzano listy obecności w pracy i no, po prostu trzeba było pójść, żeby się nie narazić na jakieś konsekwencje, choć z wielu sprawozdań, które widziałem, wynika, że no, wcale organizacja i jak gdyby zaprowadzenie ludzi na tą demonstrację, na te wiece, na te masówki nie odbywało się bez problemów. Wielu ludzi jednak miało odwagę, żeby powiedzieć, że my nie pójdziemy, my nie chcemy, nie chcemy manifestować tego poparcia. Ważne również, żeby powiedzieć, że w czasie no, takich największych wieców władze trzymały w odwodzie oddziały zmotoryzowane, odwody milicji obywatelskiej. Tak było w przypadku Warszawy, tak było w przypadku Ursusa czy innych dużych miast, obawiając się tego, że manifestacja poparcia dla władz może przerodzić się w manifestację o zupełnie innym charakterze. I widziałem takie plany w odniesieniu do Warszawy. To rzeczywiście robiło wrażenie.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Pani z Warszawy. Urodziłam się w Ursusie właśnie.
Witam,
i może nie w Radomiu.
Ale Ursus i Płock wtedy miały swój
tak,
udział.
Również.
Prosimy
wtedy
o przedstawienie
się. Katarzyna. I ja pamiętam tamte wydarzenia, to było bardzo traumatyczne dla mnie, byłam wtedy dzieckiem, ale co chciałam powiedzieć, na to zwrócić uwagę, że w tej chwili, jak spojrzy się na mapę robotniczych strajków i porówna się w tej chwili z mapą, gdzie zostały zlikwidowane zakłady, w Ursusie nie ma już zakładu, który produkuje. Został zniszczony, tak samo jak zostały zniszczone polskie stocznie w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie. Wszystkie miejsca, gdzie były protesty robotnicze, zostały zniszczone. I pytanie jest jedno. Jaki ma wpływ na to polityka PO? Czy to była kontynuacja tego wszystkiego niszczenia polskiego robotnika i polskich zakładów? Właśnie z protestami w 76 roku, w 80. To wszystko, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Katarzyno. No i prosimy naszych gości. Pan Stanisław Kowalski.
Chciałem tutaj jeszcze wspomnieć tu na pani słowa. Bardzo pięknie to pani powiedziała o tych Ursusie, o zakładach zamkniętych, ale proszę pani, muszę pani też powiedzieć, że Radom był chyba jednym z największych przemysłowych miast, także w Radomiu było tyle zakładów pracy i dzisiaj nie ma żadnego. Były zakłady metalowe, były, proszę pani, był ZREM, był WCZ, była fabryka telefonów, był Radoskór. Potężne miasto z potężnym przemysłem. Wszystko sprzedane, wszystko rozkradzione. I teraz ja mogę współczuć pani, ale współczuję i sobie, że w moim mieście, w moim ukochanym mieście nie ma już przemysłu. Także z czego ten robotnik ma dzisiaj żyć? Co on ma robić? Tylko ci, którzy mają firmy, wykupili i dzisiaj kto wyjdzie na ulicę, jakby coś się stało? Dzisiaj nikt nie wyjdzie, bo ja rozmawiam z ludźmi. Jakbyśmy zebrali 100 ludzi, to jest wszystko. Bo ten mówi, że ma kredyt, ten ma rodzinę. Dzisiaj ludzie inaczej tego zwolnią. A wtedy, jeżeli w zakładach metalowych pracowało około 18 tysięcy ludzi, to tylko niechby wyszło 1/4. Od razu jest masa ludzi. A gdzie inne zakłady? Dlatego ten Radom miał taką siłę przebicia, że wtedy wyszło tyle ludzi na ulicę. Chciałbym jeszcze...
Proszę bardzo.
Chciałbym jeszcze, bo chciałbym wspomnieć o ludziach, bo się mówi o nas, o ludziach Czerwca, ale chciałbym wspomnieć
właśnie o
Komitecie Obrony Robotnika, którzy my oddawaliśmy życie, nas katowano, a oni, uważam, ci ludzie przyjeżdżali do Radomia, którzy ryzykowali życie i zdrowie, przyjeżdżając do nas, nam, po naszym rodzinom, jak my siedzieliśmy, i później przy naszych wyjściach z więzień też nas wspierali, i chciałem im z tego miejsca, jeżeli mogę, serdecznie podziękować. Wspominam pana Macierewicza, wspominam pana Wójca, wspominam pana Lipskiego, wspominam pana Fałkowskiego, wspominam pana Chojeckiego. No i jestem dumny i powtarzam się już dzisiaj drugi raz, że w Radomiu swoje miejsce Alei Upamiętających będzie miał senator Zbyszek Romaszewski. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz tym ludziom.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej, zachodniopomorskie.
Prosimy, panie Andrzeju.
Pamiętam tamte czasy bardzo dobrze. I co mnie spotkało? Oczywiście wówczas, kiedy ludzie zaczęli oczywiście buntować się przeciwko polityce i w ogóle nieposzanowaniu obywatela jako Polaka. Był taki przypadek, że ja pracowałem w instytucji takiej, która zatrudniała ponad 800 osób. Jak się zaczęły tworzyć związki zawodowe, ja z zakładu wydałem powielacze dla Solidarności i inne urządzenia do poligrafii. Mój szef, bo ja byłem zastępcą, był takim człowiekiem i gdzie chciał, to tam go partia stawiała i ludzi wykańczał w zakładach. Ja oczywiście po oddaniu tych urządzeń poligraficznych, żeby Solidarność miała oczywiście takie urządzenia, bo przecież to był zakaz niesamowity, groziło to nawet więzieniem, gdyby ktoś udostępnił, ja się odważyłem i dałem. I co się okazuje? Dowiedziano się, że to ja wydałem te urządzenia poligraficzne. Zostałem wyrzucony z pracy, mimo resortowych odznaczeń i tak dalej. Ja pracowałem w spółdzielczości. I co dalej się dzieje z moją osobą? Wyrzucono mnie z pracy, to dzięki tylko kolegom, z którymi razem studiowałem w Poznaniu. Dojeżdżałem do pracy, zatrudniono mnie po koleżeńsku, 70 kilometrów przez 3 lata. Obecnie oczywiście nikt nawet nie wspomni o takich ludziach jak ja. I ci, którzy w Poznaniu, koło oczywiście uczelni, witopałowano tych ludzi. Ja widziałem to. Oczywiście I co dalej jeszcze? Teraz zapomina się o takich ludziach, niewdzięczni są dla nas inni ludzie, ci co oczywiście mścili się nad nami, tak jak tutaj państwo wspominaliście, mają posady, wszystko, a jeszcze korzystniej, że nawet oni poprzednio nie płacili ZUS-u. Im nie odciągano żadnych składek. Obecnie również otrzymuje czyste pieniądze bez podatków, bez niczego i bez ściągania składki ZUS-u. Czy to dotyczy sędziów, prokuratorów, łubowców, a i w dalszym ciągu to jest pieszczone. Nikt tego nie rusza. Mnie to ponosi. Ja mam emeryturę. Pracowałem naprawdę z wielkim wysiłkiem, zaangażowaniem i byłem tą cegiełką do zmiany systemu. I mnie z emerytury potrącają podatek, a tym ludziom nie. Czy to dotyczy poprzednich, z poprzedniego systemu, sędziów, prokuratorów, ponownie wymieniam. Mhm. Jeżeli chodzi o ubowców, przychodzili, wy ich oczywiście chcieli w trakcie rozmowy coś wyciągnąć, co się dzieje, kto tutaj jest takim, no jak to się mówi, organizatorem i tak dalej. Ja tego nigdy nie wydałem i nie wydam. Jest taka sytuacja, że z Bydgoszczy, z miasta Bydgoszcz, oprawcy, którzy rozprawiali się właśnie w ten sposób, tak jak w Radomiu z ludźmi, to się przenieśli do Szczecina, do innych miast i dalej otrzymują, tak jak państwo nadmieniliście, emerytury wysokie i tak jak tutaj moi koledzy, którzy to też odcierpieli, ja tego nie przeszedłem takiego, jak to się mówi, tej ścieżki zdrowia, ale zostałem tak ukarany, że musiałem, tak jak mówiłem, 3 lata jeździć 70 kilometrów do pracy. I na godzinę 7 musiałem być. To czyli wstawałem o godzinie 5 przez 3 lata i dojeżdżałem do pracy. I oczywiście, oby ten rząd nie robił błędów, to społeczeństwo rozliczy to towarzystwo, bo każdy zacznie ujawniać, jak będzie widział, że jest jakaś sprawiedliwość, ponieważ poprzednio dlaczego ich nie rozliczono? Dlatego, że zajmowali stanowiska i nie mógł się nikt wychylić. Zniszczyli nasze zakłady po to, żeby ten naród rozproszyć, jak to się mówi, żeby nie było jedności, żeby nie było kontaktów i tak dalej. Ja byłem na ostatnim wodowaniu statku w Szczecinie. I to dalej. Przyszło tylko paru ze sztandarem solidarnościowców. Nikogo nie było więcej. Jak było 5, to wszystko. Podszedłem do tych ludzi z tym pocztem sztandarowym i mówię, słuchajcie, dlaczego was tutaj nie ma, nie bronicie tej stoczni? Zobaczcie, tu przed bramą są tablice pamiątkowe, którzy walczyli, żebyście wy dzisiaj mogli tutaj swobodnie demonstrować. A wy w ogóle teraz to jakoś zaprzepaściliście i nie chcecie o tamtych ludziach pamiętać, nawet którzy zostali ciężko zranieni. I bardzo proszę, proszę nasz rząd,
panie Andrzeju,
żeby zajął się tymi sprawami właśnie tych wysokich emerytur, ale to jak to się mówi, od kolebki tamtych ludzi, którzy jakieś zajmowali stanowiska.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Jesteśmy przy radomskim czerwcu. No i prosimy o tutaj jakieś ustosunkowanie się naszych gości. Myślę, że w tej kwestii ostatniej, a mianowicie pewnych pretensji, czy pewnych takich głosów odnośnie Solidarności, pan Tomasz Świtka.
No, myślę, że to są uzasadnione uwagi do naszego słuchacza. Takie jest poczucie i tak to chyba w Radomiu wyjątkowo jest jakby odczuwalne, bo to dzisiaj są ludzie, którzy nawet nie mają tych 600 zł, nie dostali nic, nie mają nawet na leki, zdrowie im zabrali ci, co ich bili i ci mają super, a oni nie mają nic, bo to tak naprawdę jeszcze są tacy, którzy nic z tego jakby nie mają. Więc tutaj jak najbardziej jest to uzasadnione. Ja tylko jeszcze chcę dodać, że właśnie stadion Radomiaka, ten stadion, który wtedy, no, pamiętamy z całej Polsce, kiedy to był ten ostatni wiec potępiający tych warchołów radomskich, jest dzisiaj przebudowywany. Powstanie tam, myślę, że piękne centrum sportowe i dobrze by było, gdyby można było nazwać go właśnie bohaterów czerwca 76. I ten stadion, który jest jakby ostatnią relikwią tej przeszłości, przeszedł do historii, bo tylko na to
to
jest
było powiem. Raczej miejsce hańby i naplucia w twarz. Nie jestem pewien, czy no, dobry jest pomysł nazywania tego miejsca, gdzie no, rzeczywiście zmuszono mieszkańców, żeby wysłuchiwali takich z tych, no, żeby to nazwano akurat stadionem. Myślę, że w Radomiu można znaleźć inne miejsca, które, nie wiem, panie Stanisławie, co pan na tym sądzi. No ja po tym, co czytałem na temat tego wiecu i w jakiej to się odbywało atmosferze, widziałem zapis tego wiecu, no to był rzeczywiście no, upokorzenie. I
panie doktorze, Krzyż też był hańbą, a został symbolem jakby sukcesu i wiary chrześcijańskiej. Być może akurat, może to nie jest miejsce i pora, zastanowimy się. W każdym razie ja myślę, że tam, gdzie zostali najbardziej jakby opluci, mogli wreszcie odnieść ten sukces i mieć jakby, zresztą to będzie ładne miejsce i Radom będzie się mógł tym chyba pochwalić.
No, panie Tomku, miejsce ma być ładne, ale po tym miejscu nie został nawet kamyk. Tak jak zniszczyli zakłady, tak mogli zostawić jakiś mały betonową pamiątkę, że tam był ten pamiętny stadion, jak tak już mówimy o tym. No ale niestety będzie stadion nowy i pamięci nie będzie. A ja dzisiaj.
Ale będzie służył radomskiej młodzieży, będzie miał zaszczytne i bardzo dobre funkcje, więc tak. Rzeczywiście w tym sensie będzie, no, będzie służył dobrze Radomiowi.
Ja natomiast tu bardziej prowokowałem pana Tomasza nie do tego pytania, nie do tego, czy zgadzamy się z tym, co mówił pan Andrzej na temat traktowania ofiar i sprawców, ale bardziej odnośnie pewnych pretensji wyrażonych do tych, którzy ze sztandarem Solidarności stoją i do nich skierowane pretensje, gdzie są pozostali. No to pytanie jest do pozostałych, gdzie właśnie oni są, prawda? Czy Solidarność nie upamiętnia, no jeżeli zostały rozbite zakłady pracy?
Powiem tak, że ja sam przynajmniej dwa razy protestowałem i byłem w stoczni szczecińskiej, kiedy ona padała, bo byliśmy ze sztandarem i byliśmy z naszą Solidarnością i Rolnicza i Pracownicza, by wesprzeć tych protestujących, więc byliśmy, ale to jest tak, jak i dzisiaj te zakłady w Radomiu, bo czy to RWT, czy Radoskór, który właściwie całą Polskę ubiera w buty, jakie to były buty, jak pamiętamy, nie? To wyższe przed wojną była fabryka Bata, no później Radoskór. I ja pamiętam, że nawet na końcu, kiedy raptem pracowało tam 123 osoby w tym już upadniętym Radoskórze, robili buty i to dla niemieckiej firmy. I kiedy przyszło zapłacić tym ludziom za tę pracę, tam było tylko wtedy około 104 szwaczek i chyba 12 jakby osób, które kierowało. Wysłali ich do Urzędu Skarbowego, bo ta firma, która ich jakby okradała, wyciągała podwójny VAT, bo buty były eksportowane do Niemiec. Więc to są takie.
Rozmawialiśmy tu o Radomiu, a jeszcze raz przypomnę historię Ursusa, to znaczy w tak. miejscu, który był kiedyś wielkim zakładem przemysłowym, no, który był socrealistycznym molochem, tak, który też możliwe, że nie miał racji bytu, ale w tym momencie rosną domy i wielka organizacja zakładowa Solidarności teraz no, istnieje, no, de facto istnieje Solidarność, choć nie ma już zakładów przemysłowego, w którym on istnieje, a Solidarność tam stoi na straży czerwca, pamięci o czerwcu i 70.
Tak, no ja do dzisiaj mam Ursus, traktor, który no zresztą jest znakomitym traktorem i tylko mogę żałować, że dzisiaj tych traktorów nie ma, albo nie ma przynajmniej tych produkowanych w Ursusie, więc też mi szkoda.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem tak wrócić do Radomia, ale tak też troszeczkę w
wstać.
I kto do nas telefonuje?
Bo tak mi się... Halo?
Kto telefonuje do nas?
Kamil z Mazowieckiego.
Prosimy, panie Kamil.
Radomia do wstecz, do przodu, bo tak mi się wydaje, że cały czas ludzie de facto walczyli. Owszem, to można powiedzieć o garnuszek, ale to powiedzmy szczerze i bliżej dokładnie. O jakąś sprawiedliwość. Mówi się co społeczną, tak czy inaczej, chociaż nie lubię tego, ja sam osobiście określenia społeczną, o normalną sprawiedliwość, o to, żeby po prostu człowiek jakąś godną płacę dostał za pracę swoją. Mnie się wydaje, że nigdy żadnej sprawiedliwości nie było, w żadnym wypadku, bo ani wtedy w Radomiu się niewiele zmieniło, tak to może usłyszeć, ani później, żaden przede wszystkim, tylko przestępca w mundurze nie został rozliczony, ale żaden prokurator, sędzia, mało tego. No ja mogę podać w sobie przykład, ja też mam po kilkanaście lat tu w Warszawie procesy i jak w 80-tych latach jeszcze byłem bity przez policję w ramach pomocy dla mnie, a teraz sądy praskie tak się procesują. Ja mógłbym podać dziesiątki sygnatur, jak to tylko przez zmieniają i pisują głupoty. Po prostu to jest, przestępcy są w togach. Nie trzeba władzy, żadnych wojsk i innych, tylko po prostu wystarczy, że władza sądownicza jest taka. A żadne ministerstwo, żadnych zmieniających się rządów nic nie zrobiło w tej sprawie. Ani nie rozliczyło tamtych przestępców, ani tych obecnych, co teraz naruszają prawo. Mówi się, pisze, a oni się śmieją w oczy po prostu. Śmieją się, bo wiedzą, że są bezkarni. Gdyby nawet rząd był obecny, coś zrobił. Napisałam też wielokrotnie, też nic nie zrobił. Przepraszam bardzo. Nie wierzę, żeby Polska była wolna, bo w wolnym kraju żadnym, nawet za carem można było się wyprocesować przeciw carowi, wytoczyć procesy i coś załatwić. Ale w Polsce teraz od 60 czy 70 lat nie ma nic. Nie ma nic, żadnej wolności w sądach. Żadnej.
Dziękujemy, panie Kamilu. Trudno nam to tutaj komentować. Przyjmujemy ten głos. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże.
Julian z Łódzkiego.
Prosimy, panie Julianie.
Taką rzecz, jak jestem, dziękuję za tą dzisiejszą audycję, bo chciałem dodać tylko, że pamiętam doskonale osobiście księdza Kotlarza. I tam, ile można dołożyć, rzeczywiście on był od początku, bo w Żarnowie ja wtedy wychowałem się, on mnie przygotowywał do pierwszej komunii świętej. To było chyba 55 albo 6 rok. I był strasznym takim jak gdyby wrogiem alkoholizmu. Nawet, a do tego jeszcze był świetnym artystą, bo tak w tych czasach komunistycznych trudnych potrafił, nawet udało mu się, jak był tu u nas właśnie w Żarnowie, bo ja w tej chwili nie mieszkam, udało mu się zorganizować nawet jasełka w domu takim, to się nazywał dom publiczny, a to było kino, bo po prostu nawet występowałem w tych jasełkach, a był wrogiem alkoholu, bo nawet potrafił na drzwiach kościoła takie malowania narysować, które pamiętam, takie były trzy obrazki rodzajowe, jak chrzciny, wesele i pogrzeb. No i pod tym była taki ironiczny podpis. Taka miła w nas tradycja, wszyscy ją już znają, że gdy kapłan coś pokropi, ludzie zakrapiają. Także był wspaniałym artystą, bo kiedy było na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc, to czy to grób, czy stajenka, to były dzieła sztuki po prostu. No i to chciałem tyle, jeszcze więcej, ale nie chcę zajmować dużo miejsca na antenie. To tyle i szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Julianie, z Panem Bogiem. to kolejna okazja, by uporządkować te wydarzenia związane. To,
tak, ksiądz Kotlarz był od 56 do 58 roku wikariuszem w parafii Żarnów, także tutaj pan się absolutnie nie myli. I ksiądz Kotlarz już w seminarium dał się właśnie poznać jako właśnie człowiek, który zdolny jest do rysunku, takie rysunki przetrwały, zdolny był artystycznie, także mogę to tylko potwierdzić. I co do tego alkoholu, to również powiem, że kiedy przyszedł do naszej parafii, było kilkanaście, nawet więcej melin. Jak już wspomniałem, była taka przemysłowa dzielnica Podkanów, gdzie właśnie ci meliniarze mogli zarobić. Chodził dotąd, prosił i uprosił i po kilku latach nie było ani jednej meliny. Także jest to, jak najbardziej potwierdzam, że jest to fakt autentyczny.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry.
Dobry wieczór. Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Radomia. Ja chciałem się odnieść do sprawy takiego politycznego rozliczenia się z komunizmem, bo tu w audycji wielokrotnie jest takie oczekiwanie ukarania sprawców czy odebrania emerytur byłym funkcjonariuszom. Dotychczas w moim przekonaniu nie ma takiego politycznego rozliczenia się z komunizmem, bo milicja, służba bezpieczeństwa, ona była narzędziem w rękach komunistycznej partii i to właśnie partia decydowała, kogo uznać za wroga systemu, kogo za wichrzyciela, kontrrewolucjonistę. To ona decydowała o, powiedzmy, skali represji. I dotychczas nie ma takiej świadomości, że każdy członek partii komunistycznej w jakiś sposób jest odpowiedzialny za te zbrodnie, które miały miejsce. I do czasu, bo to może wiąże się też i z tym układem okrągłego stołu, kiedy nie powie się jasno, że ty jako członek partii też byłeś strukturach zbrodniczych, byłeś członkiem, masz za to odpowiedzialność. Nie ma też przykładów dobrych, bo funkcjonariusze komunistycznej partii obecnie są nawet we władzach aktualnych partii politycznych prawicowych. To wszystko sprawia, że te granice między tą prawością, uczciwością, jaką miał na przykład ksiądz Kotlarz, czy ofiary, uczestnicy protestu robotniczego w Radomiu, że to wszystko się zaciera. Wydaje mi się, że musimy się jako Polacy z tym problemem wzmóc i uznać, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jej sojusznicy, ZSL, SD, że były to formacje, struktury zbrodnicze. Tym taką refleksją chciałem się podzielić, bo wydaje mi się, że to jest ten fundament takiego wolnego. Działa Instytut Pamięci Narodowej, jest to Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, ale że to nie ma później dlatego przełożenia na przykład na sądy, na wymiar sprawiedliwości, bo funkcjonariusze tamtego reżimu mają się dobrze także i w partiach politycznych obecnie funkcjonujących. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Janie. I tutaj prosimy już o komentarz naszych gości, pan doktor Paweł Sosanka.
Ja chciałem zwrócić uwagę, oczywiście w części zgadzając się z panem, chciałem jednak w części nie zgodzić się i zwrócić uwagę, że jednak czym innym był aparat represji, służba bezpieczeństwa, czy też wysocy funkcyjni, ludzie partii, pierwszy sekretarz, sekretarze komitetów wojewódzkich, a czym innym zwykli szeregowi członkowie partii, często zapisujący się z bardzo prozaicznych powodów i tak naprawdę w lata 70. to było apogeum w liczebności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na którą składało się do różnych organizacji związanych z partią, z władzami, należała także poprzez rodzinne powiązania duża część społeczeństwa, więc trzeba jednak postawić wyraźną granicę, pokazując, że służba bezpieczeństwa to jest taka organizacja, ludzie spełniający odpowiedzialne funkcje w PRL, a czym innym jednak zwykły szeregowy członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która też odnosi się, myślę, do dzisiejszej dyskusji. Kilka dni temu pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński, w jednym z wywiadów, no mówiąc o właśnie tym późnym, czy braku tego rozliczenia, użył porównania, które mi się bardzo podoba. Otóż w 89 roku mieliśmy szklankę wypełnioną czerwonym sokiem. Była szansa, żeby ten sok wylać i zamienić go i zastąpić go sokiem białym. Zamiast tego podjęto inną decyzję. Do czerwonego soku zaczęto dolewać sok biały. Skutek jest taki, że nie ma już czerwonego soku, ale on również nie jest biały i bardzo długo będzie trwało, no, że te konsekwencje tego braku rozliczenia będą trwały bardzo długo, a na, no, powiedziałbym, rozpoczęcie od nowa jest już za późno.
Panie doktorze, ale ja mam tutaj taką uwagę, ponieważ dzisiaj uczestniczyłem w takiej szkole budowlanej w Radomiu na spotkaniu z młodzieżą i oglądałem ten film tego miasta z wyrokiem, gdzie na tym stadionie pamiętnym Radomiaka ci dygnitarze partyjni i zwykli robotnicy, którzy, dlatego mówię, to nie, wiadomo, no nie można dzielić wszystkich jedną miarką, ale tak obejrzałem i byłem bardzo, bardzo taki zdumiony, gdzie taki zwykły robotnik, ale taki sługus, który inaczej by tego nie powiedział. Napisali mu na kartce i on nas tak opluwał. I po nim występowali inni. Także widzę, ja nie nazywam go zbrodniarzem. Ja mogę nazwać go głupcem, tego człowieka. Bo on z tego, co odebrałem i widziałem, to on dobrze czytać nie umiał. Także oni takimi ludźmi się obstawiali, ci partyniacy, i wykorzystywali taką niewiedzę.
Był to system wielkiego zastraszania ludzi.
Umiejętności mobilizacji społeczeństwa, czy zmuszania, wymuszania no, takich postaw no, przystosowawczych.
Ja rozumiem, że on chciał zaistnieć, ale to taką głupotą, takim tym to nie może. Może
nie a propos tyle, tego żeby zaistnieć, tylko chyba może chciał troszkę lepiej żyć. On widział, że jak się podliże, to może działał lepiej niż Kowalski, niż Świtka, nie? I wtedy mogło tak być. I to takie były i później sytuacje.
Ja może powiem tylko jedną historię, która miała miejsce na stadionie dziesięciolecia w Warszawie w czasie tego wiecu. Otóż no, rzeczywiście wówczas no, władze wyznaczyły no, to, że te rezolucje mają odczytywać rzekomi przedstawiciele społeczeństwa, więc przedstawiciel chłopów, robotników, inteligencji, wytypowany oczywiście, który odczytywał często napisane przemówienie. Oczywiście czasami zdarzało się, że te osoby czy wstydziły się, czy po prostu miały kłopot z czytaniem i dochodziło do, no, do pomyłek, niekiedy zabawnych. I właśnie do takiej sytuacji doszło na stadionie dziesięciolecia w Warszawie, gdy no, ten człowiek miał przeczytać towarzyszu Gierek, towarzyszu Jaroszewicz, w tych ostatnich dniach byliśmy z wami. On był tak chyba zdenerwowany, przejęty, no, że zamiast tego odczytał: towarzyszu Gierek, towarzyszu Jaroszewicz, to wasze ostatnie dni. No, duża część stadionu ryknęła śmiechem. Aktywiści próbowali zakłócić to od razu oczywiście masowymi oklaskami, no, ale nic z tego, ale to też dosyć dobrze oddaje właśnie w całą surrealizm, z jednej strony surrealizm, z drugiej strony grozę tych spektakli.
Nie, no na pewno, tylko że ja na przykład mam przykład taki, gdzie jak miałem etat w zakładach metalowych i moim kierownikiem był pan, który był po podstawówce, był fotografem i ludzie z wykształceniem, czy wyższym, czy średnim, czy zawodowym musieli go w jakiś sposób szanować, go się bali, a on po prostu rządził, bo on był człowiek partii, dlatego no, ja nie zawsze pozytywnie patrzę na tych ludzi, dlatego oni wykorzystywali swoje funkcje, chcieli być jakimiś nadludźmi w pewnym momencie. Dlatego uważam, że takich ludzi też się powinno potępić, bo niestety to, że on był w tym momencie głupi, ale był chciwy, chciał coś z czegoś mieć. Także jeżeli chciał coś z czegoś
potrzeba
mieć...
Potrzeba kosztem po imieniu każdego...
Kosztem robotnika, także jest to, uważam, niegodziwe.
Prosimy, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Radomia, mam na imię Krzysztof. Dokładnie pamiętam wszystko, co się w Radomiu działo w tym czasie właśnie, w czerwcu. Później ja 7 sierpnia brałem ślub. Miałem takie szczęście, pracowałem w zakładach mięsnych, których już dzisiaj nawet śladu jest tylko kawałek portierni starej, która została jako zabytek, prawdopodobnie podejrzewam. Ja pamiętam wszystko, jak to było od samego początku, bo jechałem wtedy do pracy, do zakładów mięsnych i tego. I już nie dojechałem, także wiem wszystko, to po prostu ja zostałem przez Gierka obrażony, bo zresztą nie tylko ja, bo wszyscy radomianie, bo warchołami nas nazwali. No i przede wszystkim nikt nie został za to rozliczony, ani nikt nie został za to przezwisko przeproszony, bo przecież ludzie wyszli po to, żeby te podwyżki nie były po prostu wprowadzone w życie, bo każdy sobie zdawał sprawę z tego, że to jest ujma na wypłacie, że to jest tego, a jeszcze oprócz tego to właśnie na stadionie Radomiaka to była sporządzona w zakładach mięsnych lista, którą zresztą podpisywali pracownicy, którzy chcieli, nie chcieli, akurat nie podpisałem. No i później skutek był taki, że dopiero w 90 roku dostałem cokolwiek podwyżki na godzinę, bo to wtedy był akord u nas. Dostałem na godzinę podwyżkę. Tak przez cały czas nie dostałem nawet złotówki podwyżki za to, że nie podpisałem właśnie, żeby iść pana Gierka przepraszać, że demonstracje były w Radomiu, że no, znaczy to nie demonstracje, tylko to był protest robotniczy. Ja tak uważam to. No i do dzisiejszego dnia nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ani pan prokuratorzy w Radomiu. Do dzisiejszego dnia znam nazwiska, które dobrze funkcjonują, prokuratorów, którzy wskazywali ludzi w Radomiu na więzienie. Oczywiście współczuję bardzo panu Kowalskiemu Stanisławowi. Ja znam pana Stanisława. Miałem przyjemność z nim rozmawiać przed kościołem garnizonowym nawet w tym roku, teraz 3 maja. Także no, znam go bardzo dobrze, pana przewodniczącego Solidarności Ziemia Radomska Rolników Indywidualnych. No też podejrzewam, że mnie pamięta. Także no, serdecznie pozdrawiam wszystkich gości w studio. No i co, no, miałbym taką prośbę, żeby to jakoś doszło do prasy, do radia, że nikt nie został za to pociągnięty do odpowiedzialności, a my radomianie nie zostaliśmy przeproszeni za te słowa warchoł. Ja jestem radomianinem od urodzenia, mam 60 lat, 61 dokładnie, także też no, mam ciężką sytuację w domu, bo jestem bez roboty i to nie wiem, czy to nie jest skutek tego, że właśnie tej listy nie podpisałem. A co jeszcze najważniejsze, że jak byłem kiedyś w IPN-ie, wyciągnąłem sobie swoją teczkę, to dowiedziałem się po prostu, kto na mnie donosił na służby, do służb specjalnych, kto po prostu tego, to nigdy nie przypuszczałem, że kolega, z którym siedziałem w łasce w szkole średniej, mógł na mnie donosić. Nigdy w życiu bym nie przypuszczał. Także no, serdecznie pozdrawiam państwa w studio. No i Bóg zapłać za połączenie. Przeżywam to razem z wami, bo jestem co roku przy pomniku Radomskiego Czerwca, nawet mi teraz w tej chwili tak mi trochę głos drży, bo jestem co roku, musiałem się przekwalifikować, jestem jako operator kamery, także no pan Stanisław może wie, pamięta, zresztą pan przewodniczący może też, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, co to za telewizja jest, ale no to jestem operatorem telewizji Radom, no przepraszam, że mówię, to jest internetowa telewizja, ale tego. Także no serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję,
państwa.
Pozdrawiam panie Krzysztofie.
No, my też pozdrawiamy z tego miejsca.
Pozdrawiam.
Ja tylko mogę powiedzieć, że arcybiskup Zimowski, kiedy był naszym biskupem ordynariuszem, właśnie przy tym pomniku przeprosił, bo mówi, i tak jak powiedział pan Krzysztof, nikt was nie przeprosił, to ja was przeproszę. I to były jedyne przeprosiny, bo ja też tam jestem co roku, jakie ja też słyszałem.
A w tym roku, jeżeli można coś powiedzieć, półmaraton Radomskiego Czerwca i będzie taki piękny bieg Warchoła. Także może bądźmy dumni też z tego określenia w pewnym momencie.
Tak, bo jak żołnierze wyklęci.
że no, ja tylko mogę sobie jedno powiedzieć, to uważam, że nasze miasto jest przez 76 rok miastem ukaranym i ci ludzie, którzy uczestniczyli w tym radomskim proteście, też są ukarani i do dzisiaj. Także wszystkich pozdrawiam, uczestników tego radomskiego czerwca, z tego miejsca, i wszystkim współczuję to, co przeżyli, a miasto Radom w moich oczach pozostaje dalej ukaranym miastem.
Ojciec, dyrektor Radia Maryi, ojciec Stróżnicka.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie wspaniałych gości i ojca. No, proszę ojca, jeżeli można. Dzisiaj rozmawiałem z księdzem biskupem, byłem w takim miejscu, było 14 biskupów, i rozmawiałem z księdzem biskupem Henrykiem Tomasikiem. Akurat ksiądz biskup nawiązał do wydarzeń radomskich. O tych sprawach mówiliśmy tak w dwójkę. Tak, bardzo, bardzo jest jakoś tak, ksiądz biskup żyje tymi sprawami, bardzo. I co? Właściwie to powiedziałem tak do księdza biskupa, teraz mówię to, co do państwa też. Proszę zobaczyć, to co się działo później z Radomiem czy z innymi miastami, a trzeba powiedzieć, że bez Radomia, bez Poznania nie byłoby Solidarności. Nie byłoby również tego, co teraz jakoś budzi nadzieję. Zobaczymy, czy to wszystko się uda. Czy to się uda. W każdym razie, ale bez tamtego wysiłku, bez tamtej ofiary. Tak, ale proszę zobaczyć, co jest, jakaś dziwna sytuacja. To, że komuniści się mścili, czy to na Radomiu, czy na Poznaniu, czy na Gdańsku. Przecież w Gdańsku już jakoś nazywał ten komunista, wynosili wtedy ten sztandar. Był redaktorem też chyba kiedyś Rzeczpospolitej. Zapomniałem, jak on się nazywał, ten sekretarz. W każdym razie on już też chciał likwidować stocznię. Wtedy. Zobaczcie, doprowadzili do tego, niby już były przemiany, niby wchodzili, wydawało się, że wchodzi do rządów ta strona solidarnościowa, tak się wydawało. I proszę popatrzeć, co się stało. Taki Radom, jakie ogromne bezrobocie. Jakaś zemsta. Ta zemsta ciągnie się. Ciągnie się, czy zemsta na Radomiakach, na Radomiu, zemsta na Gdańsku, te zemsty, proszę bardzo, zemsta na Szczecinie, likwidacja dorobku pokoleń, likwidacja miejsc pracy. Są w każdym czasie są przemiany różne. Zmienia się życie, zmieniają się w jakiś sposób ludzie, zmienia się, ale trzeba dostosowywać się do tej sytuacji i również dostosowywać, tak rządzić krajem, by ludzie mieli miejsca pracy, by ludzie mieli chleb. Proszę zobaczyć, tu się tylko polikwidowało. A z Polski robi się kolonie dla, no, powiedziałbym, wielkich tego świata. Możemy pytać, które, w którym kraju są i tak dalej. W Polsce, Polska jest skolonizowana, powiedziałbym, ja nie boję się powiedzieć tego słowa, jest okupowana przez media, na przykład niemieckie. Większość mediów pisanych w Polsce, prawie 90% to są media niemieckie. I nasze umysły są okupowane przez te media. Warto nad tym wszystkim się zastanowić i wyciągnąć wnioski i organizować się. bardzo mocno. I tutaj Bogu dzięki, że w Polsce jest Kościół. Bogu dzięki, że są w Polsce pasterze, duchowni, którzy są z narodem. Co byłoby z Polską bez Kościoła? Zupełnie byśmy się zatracili. I zatracilibyśmy się i duchowo, ale również w prawach człowieka. Tak, także ja przepraszam, tylko ta refleksja, widzę, że ta zemsta idzie cały czas. Proszę popatrzeć, na przykład takie były działania niesamowite w Stalowej Woli. O tym wiem dzięki księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu. Coś nie, coś wiem. Proszę popatrzeć, jakby zemsta na tym mieście, prawda? Czy nad tym miastem zemsta, zniszczenie miejsc pracy. Jeszcze więcej, proszę popatrzeć, co się dzieje w Polsce, ile ludzi wyjeżdża. Dzisiaj byłem właśnie na tym spotkaniu, później księża mi mówią, jeden, drugi ksiądz, mówi, idzie do tamtej parafii. Tam jest ponad 3000 parafia, ale wyjechało już z tej parafii ponad 1000 ludzi za granicę. Ktoś inny mi mówił, spotkał po drodze, był u księdza po drodze i w maleńkiej wiosce 150 ludzi. 50 ludzi wyjechało z wioski za granicę. Zobaczcie, co z nami robią. Prawda? Nawet z gniazda tego, któremu na imię Polska chcą nas wydrzeć. Tak tworzą te sytuacje. To jest jakaś zemsta nad narodem polskim, który ma właśnie bardzo jasną kulturę. Jesteśmy wrośnięci w cywilizację chrześcijańską i ta cywilizacja w nas jest wrośnięta. I czy ci, którzy tworzą świat w tej chwili na sposób lewicowy, bo tak jest, to jest na zachodzie Europy, to jest i w Stanach Zjednoczonych, i w Ameryce Południowej. Tak zresztą, jeżeli obserwujemy, to widzimy. Właśnie czy to, no, wyciągnijmy wnioski, o co tu chodzi. No i nie dajmy się, trzymajmy się mocno Pana Boga i budować struktury dobra, organizować. I seniorzy niech się organizują, i młodzież, i wszyscy inni. I żebyśmy, broń Boże, nie skończyli tylko na narzekaniu, bo jest, można byłoby narzekać, bo jest nas co narzekać, tylko że to, tu trzeba zebrać siły. I budować dalej, żeby ta ofiara nie poszła na marne. Właśnie nasi ojcowie pokazali nam, jak walczyć o prawdę, jak walczyć o Pana Boga w naszym życiu, w naszym narodzie i jak walczyć o prawa człowieka. Prawda? Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, alleluja i do przodu. Z Bogiem. Dziękuję za to spotkanie, za tą edukację. Bóg zawsze.
To my dziękujemy.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, a nasi goście dr Paweł Sasanka, Stanisław Kowalski i Tomasz Świtka, Radomski Czerwiec 1976, Batalia o Wolność. Prosimy o podsumowanie i oczywiście zaproszenie nas na uroczystości te związane z Radomskim Czerwcem, związane z postacią księdza Romana Kotlarza, pan Tomasz Świtka.
Tak, no uroczysta i najbardziej taka, no to jest msza święta, która będzie 25 czerwca, tak jak zawsze jest 25 czerwca, tylko teraz wyjątkowo o godzinie 13, gdyż będzie to transmitowana przez telewizję Trwam i na tą mszę wybiera się, myślę, że no większość Radomian, jeśli nie cały Radom. Na tą mszę świętą zapraszamy. Będzie ją sprawował arcybiskup Nycz. Transmisja, jak już mówię, telewizji Trwam i jest to dla nas to, co było zawsze, co roku. Pamiętamy, że tą pierwszą mszę świętą odprawił nasz pierwszy biskup świętej pamięci Edward Materski. Od tej pory ta msza jest tam odprawiana i organizatorem jest jej Solidarność Ziemi Radomskiej. Na pewno zapraszamy 18 czerwca, już w tą sobotę, do Mirca, tam gdzie był ksiądz Roman Kotlarz. Tam jadą parafianie, jadą mieszkańcy Radomia, jadą poczty sztandarowe, będzie uroczysta msza święta, a później w Kałkowie, tam gdzie ta pani dzisiaj mówiła, gdzie jest tablica jej kuzyna. Tam też jak co roku będą nasze uroczystości. I to są uroczystości w czerwcu związane z obchodami czerwca 76 i księdza Romana Kotlarza. A później to już jest śmierć księdza Kotlarza i konie młoty i pelagów trablicy. Ale nie chcę tego mówić, to będą już sierpniowe uroczystości. Mówię teraz o czerwcu. 25 godzina 13 Radom, Kałków, Mirzec, 18 już w tą sobotę. Na to serdecznie zapraszam. A powiem, że cały czas mam tą nadzieję, że ksiądz Kotlarz będzie błogosławiony.
To może jeszcze słowo o aktywności Instytutu Pamięci Narodowej jako jego przedstawiciel. Mieliśmy wczoraj zakończoną dwudniową międzynarodową konferencję wpisującą Radom czerwiec 76 w protesty, w bunty przeciwko systemowi sowieckiego w skali całego bloku. Ścieżka edukacyjna upamiętniająca miejsca związane z radomskim protestem na terenie Radomia. Zresztą Instytut Pamięci Narodowej od początku swojego istnienia jest zaangażowany w budowanie, odzyskiwanie pamięci o czerwcu 76 roku. I tak będzie oczywiście w przyszłości.
Pan Stanisław Kowalski.
Ja też chciałbym z tego miejsca serdecznie zaprosić wszystkich na uroczystości związane z radomskim czerwcem, z 40. rocznicą, taką okrągłą, gdzie uważam, że będzie to naprawdę godne i wielkie święto dla mieszkańców Radomia i nie tylko. Także chciałem jeszcze podkreślić, że organizatorami jest nie tylko Solidarność, ale jest i Stowarzyszenie Radomski Czerwiec, i miasto Radom. Także dziękuję serdecznie i wszystkich jeszcze raz zapraszam.
I też mam jeszcze jedno zaproszenie od Ministerstwa Obrony Narodowej, że 26 czerwca o godzinie 16 na placu Piłsudskiego w Warszawie uroczystość poświęcona upamiętnieniu czerwca 1976, wydarzeń, które zapoczątkowały zmianę w Polsce, późniejsze powstanie Komitetu Obrony Robotników oraz całego największego na świecie ruchu społecznego Solidarność. Tego dnia pamiątkowymi medalami zostaną odznaczeni bohaterowie tamtych wydarzeń. Będą też koncerty patriotyczne, specjalne z okazji tej ważnej rocznicy. A ja gorąco dziękuję za przybycie do studia, podjęcie bardzo interesującego tematu. No i żebyśmy doczekali takich czasów, że ta robotnicza cierpliwość przez 40 lat doczeka się owoców w postaci sprawiedliwości i prawdy. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan dr Paweł Sasanka z Instytutu Pamięci Narodowej, pan Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76, pan Tomasz Świtka, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemia Radomska w temacie Radomski Czerwiec 1976, Batalia o Wolność, a na zakończenie Paweł Piekarczyk, Ursuski Czerwiec 1976, w takim muzycznym podsumowaniu naszych rozmów.
Otworzoności dzienników, które pozwolą osiągnąć cel, mówił w wieczornym dzienniku premier rządu PRL. I chociaż o podwyżkach informacja nie padła wprost, robotnicze środowiska postanowiły powiedzieć: dość. Płyną paciorki łez spod powiek, kiedy za gardło chwyta bieda. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale bez chleba żyć się nie da, gdy nie ma co do garnka włożyć i kończą się ubrania stare. Nie można czekać, aż gniew Boży na krzywdzicieli ześle karę. W 76 roku na skutek ulice nowego szoku. Zdesperowana ludność rusza z Płocka, Radomia i Ursusa. Strajkuje ponad 100 zakładów, a w prasie notki pełne jadu, że rozrabiają chuligani, więc władza musi wziąć się za nich. Słychać protesty w całym kraju przeciw podwyżkom cen żywności. Zakłady przemysłowe stają. Budzi się duch solidarności. Ten dzień zapamiętają wszyscy 25 czerwca, kiedy szczególnie sobie bliscy szli ramię w ramię z buntem w sercach. W 76 roku ludzie Ursusa nie są z boku, lecz gaszą światła i motory, by razem tłumnie wyjść na tory i w słusznej sprawie narodowej blokują linie kolejowe, lecz władze już postanowiły spektakularnie użyć siły. Służby pacyfikują ludzi i krew znów płynie robotnicza. Potem, by większy strach obudzić, przywódców strajku się rozlicza. Temida trzyma zamiast wagi bat totalitarnego prawa i rośnie cień czerwonej flagi, która jest coraz bardziej krwawa. W 76 roku partia drakońskich chce wyroków za walkę o człowieczą godność z władzą marksistowsko-pochodną. Po akcjach ZOMO i milicji powstają zręby opozycji, czuć, że się naprawdę wali realny sowiecki socjalizm. W 76 roku narasta społeczny niepokój. Płyną paciorki, łez spod powiek, kiedy za gardło chwyta bieda. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale bez chleba żyć się nie da. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale bez chleba żyć się nie da.